21.34. Słuchają Państwo Radia Maryja i zapraszamy na rozmowy niedokończone, aż może niektórym może się teraz trudno oderwać, bo jak mają okazję, to patrzą, a chyba niewielu Polaków ma okazję, bo jest to transmisja kodowana, ale możemy powiedzieć, że Polska, Rosja, biało-czerwoni w półfinale Mistrzostw Świata. A teraz gramy o pierwsze miejsce w grupie, także wielka radość. Tutaj panowie posłowie, nasi goście z godziny 17.15 są też zagorzałymi kibicami, nawet gdzieś tam wychodzili, żeby popatrzeć troszeczkę na ten mecz, na rogi ulic. Ale witam i zapraszamy już do naszych rozmów. Pan poseł Andrzej Jaworski, pan poseł Maciej Małecki, pan poseł Wojciech Zubowski. Pan Andrzej Jaworski jest także zastępcą przewodniczącego Sejmowej Komisji Skarbu Państwa. Panowie posłowie są też członkami tejże komisji. Mówimy o terminalu w Świnoujściu, o straconej szansie na bezpieczeństwo energetyczne, a też skomentujemy ten wynik, który nas cieszy, tak?
Bardzo no, może pan. Właśnie od tego zacznijmy, ojcze, że to jest skandal, że Polacy nie mogą bezpłatnie w telewizji obejrzeć meczów reprezentacji. To jest kolejny raz, kiedy nasza reprezentacja narodowa gra, tym razem w siatkówkę, a tylko ci mogą sobie te mecze obejrzeć, którzy za to zapłacą.
Ponoć nam to załatwił nasz sportowiec, trener, nie trener, tylko premier.
Ja przez wczoraj złożyłem interpelację poselską w tej sprawie do ministra Skarbu Państwa. Powodem mojej interpelacji była wypowiedź szefa kanału sportowego, który zakodował transmisję z Mistrzostw Świata Siatkarzy. Otóż szef Polsatu Sport powiedział, że Mistrzostwa Świata dla Polaków zostały zakodowane z winy premiera Donalda Tuska, który nakazał zablokowanie wsparcia spółek Skarbu Państwa, instytucji państwowych dla tego projektu, dla Mistrzostw Świata w siatkówce w Polsce. I przez to, że spółki nie weszły w reklamy, nie zaangażowały się, to telewizja, która kupiła prawa do tych mistrzostw, musi zakodować. No, jakieś rozgrywki takie dziwne wewnątrz jakichś różnych frakcji w ekipie rządowej, a stracili na tym Polacy. Pytam także o to, dlaczego inna spółka Skarbu Państwa, czyli Telewizja Polska, kolejny raz nie stanęła na wysokości zadania i nie kupiła praw do Mistrzostw Świata. A przypomnę, że ta sama telewizja nie pożałowała grosza na niemiecki paszkwil o żołnierzach Armii Krajowej, nasze matki, nasi ojcowie.
I pan poseł też Wojciech Zubowski do tej kwestii, tak, a potem przechodzimy do tematu.
Również w temacie sportowym smuci to, że szanowni państwo, nie mamy wielu dyscyplin sportowych, w których bylibyśmy potęgą. Wszyscy pamiętają, jak każdy zapartym tchem oglądał skoki Adama Małysza. Cieszyliśmy się z wyników Roberta Kubicy, teraz chcielibyśmy się cieszyć oglądając naszych zawodników na parkiecie. No niestety, nie mamy takiej możliwości. Ja myślę, że odkodowanie tego programu też dobrze by działało ku pokrzepieniu serc, szczególnie w obecnych czasach, kiedy no, otacza nas wiele złych, niedobrych informacji.
W każdym razie biało-czerwoni do przodu. Przed nami finał. Finał będzie z kim? Jeszcze nie wiemy, czy już wiemy? Możemy się domyślać?
Czekamy, zobaczymy. Natomiast zależy jak zależy. Powiem szczerze, jeszcze nie znamy wyników z drugiej grupy. Aha. I na kogo wpadniemy, ale myślę, że tych najtrudniejszych rywali już po drodze mieliśmy. Aczkolwiek to jest sport i do końca nigdy nic nie wiadomo, ale siatkarze na razie jesteśmy dumni z nich.
Właśnie, gratulujemy, a chciałoby się rozmawiać jeszcze o tym sporcie z naszymi słuchaczami, bo pewnie byłoby dużo ciepłych słów, niektórzy na pewno znają nazwiska. Tam jeden był taki mocno znokautowany, prawda, ale powrócił bodajże pan Winiarski, tak?
Tak, tak, lider taki duch dobry drużyny. Baliśmy się, że nie wróci na parkiet po kontuzji w jednym z meczów grupowych, ale jest, pcha drużynę do przodu. Zresztą tu naprawdę fajny zespół zebrał się i widać, że jeden za drugiego bierze odpowiedzialność w tej drużynie i Polacy idą jak burza przez mistrzostwa. A no, trybuny pełne przed telewizorami ci, którzy mogą być, ale to nie zmienia faktu, że piękne mistrzostwa, zresztą kolejny raz w naszym kraju pokazujemy, że Polacy nie mają się czego wstydzić. Ci, którzy wpędzają nas w jakieś kompleksy, to zupełnie idą nie tą drogą.
Któraś tam drużyna wspominała, nie Polska oczywiście, że to my mamy tam ileś miesięcznie tysięcy euro zarabiają, prawda? I na ich mecze przychodzi gdzieś tak 1000, 2, 3 góra, a tutaj na Stadionie Narodowym ten mecz wtedy, co Polacy tak dopisali, to ich po prostu poraziło. Jednak pokazane jest, że Polacy potrafią się interesować i mają też ducha sportowego. Chociaż tyle, prawda? Tak możemy powiedzieć, a te różne biedy, o których mówimy, o których wspominamy, to jest tutaj podnoszące, że mamy naprawdę ducha bardzo jeszcze mocnego i cieszymy się.
Znaczy to nie tylko ducha sportowego, bo tak naprawdę kiedy Polacy mają możliwość samodzielnego funkcjonowania i nikim nie przeszkadza, to potrafią poradzić sobie w wielu dyscyplinach. My mamy wspaniałych wynalazców, mamy osoby, które są niezwykle uzdolnione, ale cóż z tego, skoro dochodzi do takich sytuacji, że nasze patenty, nasze wynalazki nie mogą być realizowane w naszej ojczyźnie, bo władza nie stwarza warunków, aby je wdrażać i są one potem kołem napędowym gospodarki zachodniej.
No właśnie. To czyli przechodzimy do rzeczywistości tematu dzisiejszego. Terminal, czyli gazoport w Świnoujściu. Może tak, tytułem wstępu, żeby się nie powtarzać teraz od początku, to co było powiedziane, ale to co panowie czują, że żeby zainteresować naszych słuchaczy, może ci, którzy teraz po meczu powoli jeszcze świętując dołączą do nas, albo ci, którzy czekają na ten temat, od siebie, a więc każdy z panów niech tą kwestię jakoś tutaj naświetli, tą własną wizję i własną ocenę sytuacji, począwszy od pana przewodniczącego komisji, potem dalsi członkowie.
Szanowni Państwo, gazoport to jest taki temat, który co pewien czas wraca do mediów, właściwie do wszystkich mediów. Jest komentowany i przez tak zwanych specjalistów od gospodarki, i przez polityków, i przez dziennikarzy. I o zgrozo w ostatnim czasie, kiedy obserwujemy właśnie te wypowiedzi tak zwanych specjalistów, analityków, dowiadujemy się, że w sprawie polskiego gazoportu w Świnoujściu jest wszystko w porządku i że niektórzy nawet mówią, że jest to wielki sukces rządu Donalda Tuska. My jako członkowie Komisji Skarbu Państwa, którzy bacznie przyglądamy się tym największym inwestycjom w naszej ojczyźnie, musimy do tych tematów podchodzić nie tylko z dużą ostrożnością, ale z dużą odpowiedzialnością. Mieliśmy możliwość zapoznać się z taką dokumentacją, jaka została nam dostarczona, a także mieliśmy nie tak dawno możliwość wizytować tą budowę w Świnoujściu. I kiedy byliśmy tam na miejscu, to rzeczywiście zakres budowy robił duże wrażenie. Potężne budowle, praca wydawałoby się, że wre, ale pewien niepokój, który tam został zasiany, nie został w żaden sposób przez nas w żaden sposób rozwiązany, tylko wręcz powielony, ponieważ osoby, które się z nami spotykały, które opowiadały nam o tej inwestycji, mówiły właśnie, że wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, wszystko idzie zgodnie z tym, jak ta inwestycja miała przebiegać. I tutaj to jest takie pierwsze kłamstwo publicznie powtarzane. My musimy przypomnieć, że ta inwestycja to jest jedna z najważniejszych inwestycji zapoczątkowanych przez rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego, który chciał jednoznacznie doprowadzić do zabezpieczenia energetycznego naszego państwa. I dlatego, wiedząc, że nie ma możliwości poprowadzenia rury gazowej z Norwegii z różnych względów, gazoport miał być tym elementem, które to bezpieczeństwo miał nam zapewnić. W momencie, kiedy doszło do tego, że Donald Tusk objął władzę, ze zdziwieniem zaczęliśmy obserwować, iż zamiast kontynuować tą inwestycję, wszystko idzie w kierunku, jakby to powiedzieć, wstrzymania tej inwestycji albo przeciągania w czasie. I tak jak było założenie, że gazoport zostanie wybudowany w 2012 roku, później było to zmieniane do roku 2014, tak dzisiaj widzimy, że w tym roku tego gazoportu nie będzie, A z taśm prawdy, kiedy został nagrany minister infrastruktury razem z wiceszefem PGNiG-u, słyszymy, że nie wiadomo, czy będzie on oddany w 2017 roku.
Pan poseł Andrzej Wolski, pan poseł Maciej Małecki teraz.
Data oddania gazoportu do użytku jest owiana tajemnicą. Było takie posiedzenie Komisji Energetyki połączone z komisją gospodarki, zamknięte, gdzie posłowie nie mogli wnosić telefonów, nie mogliśmy wnosić tabletów żadnych, byliśmy sprawdzani, czy nie mamy ze sobą urządzeń, które mogłyby służyć do nagrywania. I na tym posiedzeniu także pytaliśmy o datę oddania terminalu do użytku. Odpowiedzi były dosyć wykrętne, ale osoby odpowiedzialne za terminal przyciśnięte do muru przez posłów Prawa i Sprawiedliwości dawały zapewnienia. Teraz mogę powiedzieć, bo te wypowiedzi padały później już publicznie. 2015 rok. I to było kolejne jakby takie zapewnienie ze strony rządowej, że terminal będzie w 2015 roku. Mowa była wtedy o wiośnie. Tymczasem kilka tygodni później wyszły na jaw taśmy prawdy Platformy Obywatelskiej i ta niesławna rozmowa, o której wspominał pan poseł Andrzej Jaworski, panów Sławomira Nowaka, byłego ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz wiceprezesa PGNiG-u pana Andrzeja Parafianowicza, gdzie padała data może 2017. I przychodzi takie zastanowienie, jak można inwestycję, która ma trwać od roku 2011, bo wtedy została podpisana umowa na wykonanie terminalu, do 2014 przeciągnąć o ponad 100%, bo to by był 2017 rok. I wspominaliśmy w czasie części telewizyjnej o tym, że jak był wybierany wykonawca tej inwestycji. Otóż nie poszło to trybem typowego przetargu, chociażby według reguł ustawy o zamówieniach publicznych. Raczej zostało to sprowadzone do przetargu, konkursu ogłaszanego przez spółkę budującą gazoport. Przez to to były jakieś dwa chyba tylko ogłoszenia w prasie międzynarodowej i tak jak wspominaliśmy, decydowało o wyborze wykonawcy 100% decyzji wynikało z ceny. I gdyby została wybrana droga takiego typowego przetargu według ustawy o zamówieniach publicznych czy ogłoszenia przez Europejski Dziennik Zamówień Publicznych, wtedy dostęp do pełnej dokumentacji miałaby bardzo szeroka gama podmiotów. I nawet na tej podstawie, gdyby była szeroka liczba podmiotów startujących w tym przetargu, obecnemu wykonawcy trudniej byłoby zgłaszać pretensje o kolejne aneksy. Mówiąc najkrócej, widziały gały, co brały. Tymczasem strona polska skazała się na to, że wykonawca tak naprawdę ma pozycję dominującą w tym kontrakcie, bowiem może nie ma skutków opóźniania, raczej nie widzimy kar nakładanych na firmę budującą gazoport, a słyszymy o kolejnych aneksach, które skutkują setkami milionów złotych dokładanymi do gazoportu. I myślę, że gdyby dzisiaj zapytać nie tylko ministra Skarbu Państwa, ale byłego premiera czy nową panią premier, ile tak naprawdę kosztował nas gazoport, czy będzie jeszcze nas kosztował, to nikt takiej odpowiedzi nie potrafiłby udzielić na pewno. To pokazuje skalę bałaganu i skalę zaniedbań wieloletnich na placu budowy. Gładkie słowa, gładkie obietnice i kolejny raz cieszmy się Polacy, bo będziemy mieli gazoport. Prezes Jarosław Kaczyński porównał to w wypowiedzi do tego, gdyby jakaś rodzina wygrała 1 000 000 złotych i chciała pobudować dom, ten dom miałby kosztować 500 000 i miałby mieć 400 metrów. Za 2 lata gotowy. Po 4 latach przychodzi firma, budowa przeciągnęła się o 2 lata dłużej, dom jest o połowę mniejszy, a kosztuje 100% drożej. I ktoś, kto miałby wydać na to własne pieniądze, na pewno by się nie cieszył. My mamy klaskać w dłonie, dlatego że kiedyś może będzie droższy i nie wiemy, z jakich materiałów, z jakimi problemami, o czym wspominał wcześniej pan poseł Wojciech Zubowski.
Pan poseł Maciej Małecki, przepraszam, i teraz pan poseł jeszcze Wojciech Zubowski. Swój wstęp do naszych rozmów, bardzo prosimy.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, faktycznie przykład gazoportu, czyli inwestycji strategicznej dla nas, szczególnie w ostatnich dniach, kiedy słyszymy o tak zwanym przykręcaniu kurka z gazem, niestety też w doskonały sposób pokazuje patologię obecnego rządu i zaniedbania. Tak jak wspominał pan poseł Maciej Małecki, kryterium ceny jako tego najważniejszego współczynnika decydującego o wyborze tego, ani innego wykonawcy, no zastanówmy się, kiedy chorujemy, czy chcemy kupić najtańszy lek, czy jeżeli możemy sobie na to pozwolić, bierzemy ten, który będzie najskuteczniejszy, niekoniecznie najtańszy. Kiedy ktoś wybiera się do sądu i musi skorzystać z adwokata, będzie chciał skorzystać z tego, który jest najlepszy, a nie tego, który jest najtańszy, a przez to nie wiadomo, czy najskuteczniejszy. W tym momencie mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie zdecydowaliśmy się na najtańsze rozwiązanie, a chyba zapłacimy za to najwięcej. To, o czym będziemy chcieli też powiedzieć w czasie tej audycji, o czym będziemy chcieli opowiedzieć słuchaczom, jakie informacje mamy też przedstawione na swoich materiałach, to różnego rodzaju zaniedbania, o których informowaliśmy przy budowie tego gazoportu, to są zaniedbania, o których posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówili już w roku 2012, w roku 2013. Wtedy też za każdym razem ze strony rządu słyszeliśmy zapewnienia, że wszystko jest w porządku. To, na co chciałbym teraz zwrócić Państwa uwagę, to fakt, że w mediach pojawiały się informacje, że gazoport jest już w 85-90% ukończony, że jego budowa ma się ku końcowi i wkrótce będzie oddany do użytku. No, wkrótce nie będzie na pewno oddany do użytku, a te 85-90%, które jest zrobione, to nie jest tak, że jest to praca wykonana w sposób idealny i bez żadnych zastrzeżeń. Bo wyobraźmy sobie sytuację, tak jak tutaj pan poseł Maciej Małecki porównał, mówił o budowie domu, że mamy dom i w zasadzie robimy już wykończeniówkę, a okazuje się, że mamy popękane fundamenty. Do tego trzeba będzie wrócić. I z tych sygnałów, które otrzymujemy jako parlamentarzyści i też tych sygnałów, które są obecne w przestrzeni medialnej, wynika, że nawet te dotychczas już zrealizowane prace w gazoporcie stawiają pod znakiem zapytania przyszłość jego użytkowania, termin jego oddania, no a kwestia tego, kiedy ten gazoport będzie gotowy i ile za niego w końcu polski podatnik zapłaci, jest kwestią otwartą. Na to odpowiedzi nie znamy my jako posłowie opozycji, ale co ważniejsze, wydaje się, że nie znają nawet tej odpowiedzi rządzący, a także spółka, która jest głównym zleceniodawcą.
Myślę, że warto w tym momencie postawić pytanie, po co w ogóle gazoport jest nam potrzebny, bo część osób, które nas słucha, może tej wiedzy nie mieć. I może zacznijmy od tego, że roczne zużycie gazu w Polsce wynosi prawie 16 miliardów metrów sześciennych. To jest ważna cyfra. W momencie, kiedy Rosjanie by nam kurek z gazem zakręcili, a wiemy doskonale, że Putin gra surowcami i wtedy, kiedy jest to dla niego korzystne, potrafi bez względu na straty ekonomiczne doprowadzić do tego typu zagrywki. Mamy poważny problem, ponieważ cały gaz, który do nas trafia, czy to przez Białoruś, przez Ukrainę, przez Czechy, czy przez Niemcy, to jest gaz rosyjski. I w tym momencie nie tylko, że staje nasza gospodarka, ale biorąc pod uwagę zwłaszcza okresy zimowe, które się zbliżają, krótko mówiąc, nie ma ogrzewania w większości naszych mieszkań. Dlatego rozważana była przez rząd Jarosława Kaczyńskiego próba, w jaki sposób, propozycja, w jaki sposób się przed tym zabezpieczyć. Jednym z elementów, który dawał tego typu zabezpieczenie i wydaje się, że najbardziej korzystne do realizacji, jest właśnie gazoport. Dlaczego? Dlatego, że gazoport, który jest w tej chwili budowany, który miał być ukończony, przypomnę, w 2012 roku, miał możliwość odbioru 5 miliardów metrów sześciennych w pierwszym etapie budowy, a docelowo 7,5 miliarda, czyli połowę tego, co jest nam potrzebne. W związku z powyższym, w zależności od sytuacji, gazoport mógł być naszym naturalnym zabezpieczeniem w razie, gdyby Rosjanie, krótko mówiąc, zakręcili kurek, a z drugiej strony mógł być także niezłym interesem, polegając na tym, że ten gaz dostarczany byłby do innych państw Europy Środkowej, czy Zachodniej, czy Północnej, i ten interes byłby zarazem także elementem naszej obrony strategicznej, jeżeli chodzi o energetykę. W momencie, kiedy tego gazoportu nie mamy i nie wiadomo, kiedy go będziemy mieli, te dwa rozwiązania po prostu są niemożliwe do zrealizowania, a oprócz tego dochodzi do sytuacji takiej, że musimy obawiać się, skąd w razie czego gaz weźmiemy.
Dzisiaj gaz płynie do Polski rurociągami z Rosji, ale wspominaliśmy o tym, że możemy korzystać też z gazu takiego powrotnego jakby z Niemiec i gazu z Czech. W teorii to jest 3,3 miliarda metrów sześciennych gazu, który może trafić do Polski z Niemiec i z Czech. Możemy pobierać też gaz z tak zwanego rewersu wirtualnego, czyli gaz, który płynie do Niemiec z Rosji i może być odbierany u nas, no, kupując jako jakby gaz niemiecki, mimo że do tych Niemiec nie dopływa, na punktach we Włocławku i w Lwówku Wielkopolskim, i 5,4 miliarda metrów sześciennych możemy ściągać z Niemiec przez tak zwany rewers fizyczny, czyli odbiór gazu, który fizycznie przepłynie z Niemiec do Polski, ale tu jest problem taki, że ten gaz można odbierać tylko wtedy, kiedy nie jest tłoczony gaz rurociągiem jamalskim do Niemiec, bowiem to jest ten sam rurociąg. I wspominaliśmy o tym, że cały czas obracamy się w kręgu gazu rosyjskiego. I zwróćmy uwagę na to, co zrobiła Polska, kiedy Rosjanie zakręcili kurek. My zatrzymaliśmy dostawę gazu na Ukrainę, bowiem my też wysyłaliśmy gaz, nadwyżkę, którą mieliśmy Ukraińcom. W związku z tym trudno wyobrazić sobie, żeby inaczej postąpili Niemcy, inaczej postąpili Czesi, kiedy Rosjanie zakręcą kurki z gazem Europie Zachodniej. Bliższa ciału koszula. W związku z tym najpierw będą chcieli gazem wyżywić swoją gospodarkę, a dopiero później, jeżeli będą nadwyżki, mogą dobrodusznie podzielić się z Polską. I tu wielkie niebezpieczeństwo wpędził nas Nord Stream, czyli gazociąg północny, pobudowany przez Gazprom po to, żeby połączyć Rosję z Niemcami z pominięciem Polski. Bowiem gdyby nie było gazociągu północnego, Rosja nie mogłaby odciąć dopływu gazu do Polski bez szkody dla gospodarki niemieckiej. Niestety dzisiaj Polska jest ominięta i Gazprom może tłoczyć gaz do Niemiec, omijając Polskę. Rząd Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiał się temu projektowi. Może nie było szansy na całkowite zablokowanie tego, ale na pewno na opóźnienie tego projektu, chociażby poprzez zbudowanie takiej koalicji proekologicznej z państw bałtyckich. I te państwa były zainteresowane tym, no, przyglądaniem się mocno Gazpromowi i blokowaniem tej inwestycji. Niestety zabrakło lidera, bo kiedy rządy w Polsce objęła Platforma Obywatelska i objął PSL, Donald Tusk wycofał się ze wszelkich działań blokujących gazociąg północny i efektem tego jest rura, która wypłyciła tor podejściowy do Świnoujścia, bowiem tak jak wspominaliśmy w części telewizyjnej Rozmów Niedokończonych, mimo że tor podejściowy do Świnoujścia ma tylko 17 metrów głębokości, to polski rząd nie potrafił postawić się tak skutecznie, żeby rosyjska spółka Gazprom wkopała rurę w dno Bałtyku po to, żeby nie wypłycać polskiego podejścia do polskiego portu. Jeszcze raz przypomnę, że Szwedzi wymogli na Gazpromie wkopanie rurociągu przy wyspie Bornholm, mimo że tam jest 80 metrów głębokości, a nie tylko 17 jak w Świnoujściu.
Szanowni Państwo, to wypłycenie toru to faktycznie rzecz skandaliczna. Możemy to porównać do takiej sytuacji, jakby nam ktoś zablokował wjazd do domu i powiedział, że mogą tylko wchodzić osoby pieszo i powiedzmy na rowerach, ale nie mają możliwości, żeby wjeżdżały już samochody do garażu. A o co chodzi z tym wypłyceniem? No jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Cięższe jednostki, te, które będą przewoziły większe ładunki, będą trafiały do innych portów, oczywiście nie polskich, tam będą rozładowywane, ale też tamte porty będą na tym mogły zarabiać. My w tym momencie zostaniemy przez to pominięci. Warto pamiętać również o tym aspekcie, o którym tutaj wspominali panowie posłowie, dotyczącym nie tylko niezależności energetycznej, ale też możliwości renegocjowania kontraktów czy podpisywania nowych umów. W momencie, kiedy dysponowalibyśmy terminalem, moglibyśmy, siadając do rozmowy z jakimikolwiek dostawcami, pokazać, że nie jesteśmy na nich skazani. A w tym momencie jakiekolwiek rozmowy dotyczące zmiany cen, po jakich dostarczamy gaz, no skazane są o tyle na niepowodzenie, że no nie mamy alternatywy. Terminal miał nią być. W tym momencie nie ma go, no i tak jak mówiłem na samym początku, nadal nie wiemy, kiedy on zostanie oddany do użytku.
Czyli to są te niewiadome. I to jeszcze raz myślę, bo to było podsumowanie pewnej części audycji. Zaprosimy słuchaczy, więc telefony będą nam przynosić pewnie nowe jakieś wątki czy myśli. Ale popatrzmy, przecież ten gazoport to jakieś wielkie cudo, jakieś nie wiadomo coś niespotykanego w świecie. Każdy kraj rozwinięty odpowiednio, przecież my się podobno gdzieś tam szczycimy i pchamy do 20 gospodarki na świecie, 21 czy 2, tak słyszałem, że takie tak nas oceniają niektórzy. No dobrze, no to czemu nie, jeżeli takie mamy predyspozycje. A tu nagle mówimy o czymś tak normalnym, prawda? Coś, co ma zabezpieczyć bezpieczeństwo energetyczne, no to jest tak, jakbyśmy się dziwili, że policji jest potrzebna, nie wiem, samochody, broń, prawda?
Proszę ojca, to swego czasu niektórzy słuchacze już pamiętają, że my byliśmy 12 potęgą w tym, 19 potęgą w tamtym i tak dalej, a jednocześnie mieliśmy 20 stopień zasilania. No to sytuacja się zaczyna robić podobna troszeczkę.
Właśnie, dlaczego tak musi być, że my ciągle musimy o rzeczach naturalnych dyskutować, na przykład dyskutować, że idzie zima i mogą być problemy z gazem. Inne narody pracują w tym czasie spokojnie, wychowują dzieci, bo mają rządzących, którzy to wszystko zapewniają. Po to ten człowiek tam jest ministrem, prawda? Bierze chyba dosyć ciężkie pieniądze, że ma zespół doradców, żeby właśnie myśleć, jak zabezpieczyć własny naród, którego jest reprezentantem przed zimą na przykład, prawda?
No, mamy w ostatnim czasie trochę problemów z rządem Litwy, który no, nie daje tutaj naszym rodakom mieszkającym na terenie Litwy specjalnie możliwości kultywowania swoich tradycji, ale warto jednak porównywać te elementy, które są pozytywne. Mała Litwa przygotowała swój własny projekt uruchomienia terminalu LNG, rozpoczynając właściwie całą dyskusję w marcu 2010 roku i wtedy tamtejszy rząd zadecydował o tym, że taka budowa nastąpi. Przez niecałe rok i dwa miesiące właściwie trwały prace przygotowawcze i w marcu 2012 roku rząd litewski podpisał wstępną umowę na wynajem platformy morskiej do importu gazu skropionego, idąc w inny system budowy tego terminalu. Już po trzech miesiącach, w czerwcu 2012 roku, Sejm Litwy przyjął ustawę o budowie terminalu LNG, i latem tego roku został podtrzymany termin rozpoczęcia funkcjonowania tego terminalu w grudniu roku bieżącego. Czyli jasna, klarowna decyzja, szybkie działanie i najprawdopodobniej za kilkanaście tygodni terminal litewski będzie otwarty. Przypomnijmy, że w Polsce tymczasem sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Myślę, że taki jeszcze raz przypomnienie tego harmonogramu może być właściwe. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w latach 2006-2007 tworzy projekt budowy terminalu LNG. Następuje zmiana rządu i do sierpnia 2008 roku, czyli przez kilka miesięcy nic się w tej sprawie nie dzieje. W końcu także pod naporem opozycji rząd PO-PSL podejmuje decyzję o realizacji tej inwestycji w Świnoujściu. Ale na zawarcie, jakieś podpisanie umowy o budowę terminalu trzeba czekać aż do lipca 2010 roku, czyli 2 lata. Rozpoczęcie budowy nie następuje w 2010 roku, tylko kilka miesięcy później, bo w marcu 2011. To także nie jest żaden element, z którego możemy być dumni, ponieważ 20 sierpnia 2012 roku, czyli po roku, następuje odstąpienie od umowy ze spółką Hydrobudowa Polska, następuje reorganizacja robót, nowi wykonawcy, podwykonawcy. We wrześniu roku następnego podpisanie kolejnego aneksu, który przesuwa z jednej strony termin wykonania tej budowy na koniec 2014 roku, ale z drugiej strony też okazuje się, że ten terminal będzie kosztował o kolejne kilkadziesiąt milionów więcej. I mamy lipiec 2014, terminalu oczywiście nie ma, wykonawcy żądają podpisania kolejnego aneksu. To znaczy, że chcą jeszcze więcej pieniędzy za to i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy ten terminal zostanie wybudowany. Przypomnijmy, że dzięki tak zwanym taśmom prawdy, dzięki nagraniu rozmowy wiceprezesa PGNiG-u Andrzeja Parafianowicza z byłym ministrem transportu Sławomirem Nowakiem, mamy wiedzę, z której wynika, że po pierwsze podpisanie umowy było niekorzystne, to mówi wiceprezes PGNiG. Po drugie, minister infrastruktury mówi na tych rozmowach, że materiały, które miały być kładzone używane do budowy tego terminala, mogą być bez atestów, że nie było nad tym żadnej kontroli, a dzisiaj, jak mówił wcześniej poseł Zubowski, poseł Małecki, może być sytuacja taka, że jest tam więcej usterek niż się możemy tego spodziewać, ale z tych rozmowy wynika jeszcze dwa inne ważne fakty. Po pierwsze, że minister infrastruktury nie wie, co zrobić z tym gazem, który został zakontraktowany, o tym porozmawiamy trochę później, bo to jest oddzielny wątek, ale także, że nie wie, kiedy ten terminal zostanie oddany, bo już tutaj jest mowa o tym, że może nie będzie to nawet jesień 2015, a jesień 2017. Czyli no, na tle przygotowania tej inwestycji przez porównując do Litwinów, no to widać, że albo nie było tutaj chęci, co może wskazywać na to, że bardzo sprawnie działał lobbying rosyjski, aby ta inwestycja była opóźniana, albo potwierdzić należy to, że wśród osób, które zasiadały we władzach spółek zainteresowanych tą budową, jak i w poszczególnych ministerstwach osoby odpowiedzialne, były, krótko mówiąc, niekompetentne i nie potrafiły tej inwestycji nie tylko przygotować, ale zrealizować.
Trochę taką naiwnością jest wierzyć w to, że Rosjanie jakby tak bardzo neutralnie i wręcz przyjaźnie mogli przyjąć to, że Polacy chcą wybudować gazoport w Świnoujściu, który uniezależni w jakiś sposób Polskę od rosyjskiego gazu. Bowiem spójrzmy na to z takiej strony codziennej ludzkiej. Jeżeli ktoś ma sklep na danym osiedlu i wie, że obok może otworzyć się drugi konkurencyjny sklep, na przykład supermarket, to ten właściciel sklepu będzie walczył o to, aby konkurencja mu nie wyrosła pod bokiem. W związku z tym mówimy o małym biznesie. W związku z tym, jeżeli Rosja, która używa surowców energetycznych do swojej polityki zagranicznej, wie, że w kraju, który jest na nią skazany w zakresie dostaw surowców, powstaje okno na świat w postaci gazoportu, to no nie trzeba dużej wyobraźni, żeby wiedzieć o tym, że nie będzie z tego powodu zadowolona i może przedsięwziąć pewne kroki, które będą spowalniały tą inwestycję. I wspominaliśmy o tym, że zastanawiający jest wybór wykonawcy, który jest związany z Gazpromem i który w dużej mierze żyje z kontraktów dla Gazpromu, chociażby przy gazociągu północnym czy przy gazociągu południowym. I jednocześnie bardzo, bardzo wolno posuwa inwestycje w polskim Świnoujściu. I z tego powodu inwestycja terminalu gazowego w Świnoujściu powinna być oczkiem w głowie i nie tylko Ministerstwa Skarbu. Bo my patrzymy na to tak, za budowę terminalu gazowego w Świnoujściu jest odpowiedzialna spółka Polskie LNG, która jest spółką Gazsystemu. Odpowiedzialny jest minister skarbu, może minister gospodarki powinien w tej sprawie się angażować. Tymczasem to jest sprawa kluczowa dla premiera polskiego rządu. To powinien być jeden z priorytetów. Tak jak obronność Polski i zabezpieczenie granic, tak samo zabezpieczenie gospodarki. I
no właśnie, to wszystko jest zapisane. Mam przed sobą tutaj podpisany w 2007 roku Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. I popatrzmy, punkt bezpieczeństwo ekonomiczne, 68 podpunkt energetyka. Priorytetem w zakresie polityki energetycznej jest zapewnienie stabilnych, nieprzerwanych dostaw nośników energii na podstawie długoterminowych kontraktów przy pomocy niezależnej infrastruktury przemysłowej, bezpośrednio łączącej źródła dostaw, w tym złoża, z terytorium Polski. Działania podejmowane w tym zakresie muszą połączyć interesy bezpieczeństwa narodowego z wymogami efektywności ekonomicznej. Polska strategia bezpieczeństwa energetycznego zakłada ścisłą współpracę z producentami gazu ziemnego i ropy naftowej na Morzu Północnym i szelfie norweskim. Trwałe połączenie Polski gazociągami ze Skandynawią leżą w interesie Polski i całej Europy, dla której ważne są drogi transportu surowców energetycznego na osi północ-południe. W tę strategię wpisują się projekty uruchomienia korytarza transportowego z regionu Morza Kaspijskiego przez Morze Czarne do Polski i Europy Środkowej, budowa terminala w Świnoujściu w połączeniu z realizacją projektu importu gazu rurociągiem Baltic Pipe, tak? Dobrze mówię. I zapewni to konieczną dywersyfikację dostaw gazu ziemnego do Polski. Bardzo ważnym elementem tego bezpieczeństwa jest uzyskanie przez Polskę członkostwa w Międzynarodowej Agencji Energetycznej. No, napisane i co? Zostało przerzucone. Nowy teraz podpisany dokument w 2012, bo nowa grupa rządząca, to co tamta wypracowała, jest niepotrzebne, bo my stwarzamy na nowo świat, prawda?
2007 rok, rząd Prawa i Sprawiedliwości, wspominaliśmy, zrobił przez 2 lata więcej niż ten rząd przez lat 7. Natomiast oprócz braku gazoportu w Świnoujściu, również rząd Platformy i PSL-u nie był w stanie wykonać planów w zakresie rozbudowy magazynów gazu, bowiem dzisiaj w polskich magazynach możemy zgromadzić 2,6 miliarda metrów sześciennych gazu. A według planów spółki PGNiG ogłoszonych w 2008 roku, polskie magazyny w roku 2015, czyli już za kilka miesięcy, miały zmieścić 3,5 miliarda metrów sześciennych. Ale tego też nie będzie. W związku z tym, w przypadku zakręcenia gazu przez Rosjan, w takich planach rządowych czy jakichś analizach spółek gazowych pojawia się takie enigmatyczne i bardzo łagodne sformułowanie: w przypadku problemów dostaw z Rosji, jakichś awarii po stronie rosyjskiej, ale nie oszukujmy się, to Rosja po prostu ktoś tam przytyka palcami i jest decyzja o zakręceniu. I wtedy Polska musi być bezpieczna, musi mieć z jednej strony drugie dojście gazu, ale jednocześnie pełne magazyny po to, żeby przez kilka miesięcy wytrzymać bez rosyjskich dostaw. I nie zawsze będzie tak lekka zima jak ostatnia. Jeżeli trafią się mrozy po 20 stopni przez szereg tygodni,
Polska... Sorry, taki klimat.
No tak usłyszymy. I przypomina mi się serial Alternatywy 4, kiedy lokatorzy marzli w mieszkaniach, natomiast sekretarz partii, Jan Winnicki, grany przez Janusza Gajosa, co zrobił w wypadku, kiedy lokatorzy marzli? On spakował się i wyjechał do ciepłej willi, w której miał ciepło i luksus. No, przypomina to jakoś obecną sytuację poniekąd. Tak.
Rozmawiamy z naszymi gośćmi, to panowie posłowie. Pan poseł Andrzej Jaworski, sejmowa komisja Skarbu Państwa, pan poseł Maciej Małecki, pan poseł Wojciech Zubowski. Czekamy na telefon naszych słuchaczy, którzy chcą o tej porze z nami. 655-23-55 i dla zagranicy 655-23-33 Mecz jeszcze trwa. Polska-Rosja. Gonimy Rosję w trzecim secie. Takie informacje dochodzą. Nie wiem, czy panowie mają świeższe.
No niestety trzeci set przegraliśmy niewielką ilością punktów, ale niestety przegraliśmy, co nie zmienia, że...
Czyli 2-1 i przechodzimy.
Tak, ale no jeszcze czekamy na dalsze.
A czyli to zmaganie.
W półfinale jesteśmy. Bo tak, no wynika z punktów. Rosjanie tak mogą zdobyć najwyżej 2 punkty w tym meczu, a my już mamy 3.
To ważne, że półfinał, ale też byłoby tak honorowo, prawda? Dzisiaj wieczór zakończyć. Dobrze, więc czekamy na telefony i rozmawiamy. Śpiewa Andrzej Rosiewicz.
Biały znak, lancet błysnął jak ptak, gołą skrzydłem jak pierś białej ciszy. Biały tren białych plam, białych okien i bram, biały film wyświetlany na kliszy. Cichy szept białych warg, biała podróż przez park, biały gołąb, ściszone rozmowy. Biały rząd pięknych pań, białe konie usań, biały park, biały pałac zimowy. Ta-ra, ta-ra-ra, ta-ra-ra-hi-ra-ra, ta-ram-da-hi-ra, ta-ram-da-ra-ra, ta-ta-ta-ta-ra-ra. Ta-ra-li-da-ram-da-ra-ta-ta-ta, ta-ra-li-da-ram-da-ra-ta-ta-ta-ra. Biały wąs, biały pląs, biały uśmiech i dąs, biały walc zawirował na cztery. Biały lis, biały plis, biały kys, białej mys, w białych klapach dzwoniły ordery. Biały bal, białych sal, biały walc, białą dal, biały kniaś, biały paś, długa lista. Biały rząd pięknych pań, białe konie usań, a wodzirej był białogwardzista. Ta-ram, ta-ra-rim, ta-ra-ra-ra-ra-ra, ta-ram-da-ri-ra, ta-ram-da-ra-ra, ta-ta-ta-ti-ra-ra. Ta-ra-ri-da-ram-da-ra-ta-ta-ta-ra-ri-da-ram-da-ra-ta-ta-ta-ra. On est or, on est dans, c'est une grande valse brillante, grand battement, grand jeté pour les dames. Que les figures y poussent, c'est la champagne russe, y allez, s'il vous plaît, purez. Isabelle, 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 podaj mi rączkę białą. Co za biel, Isabelle, Isabelle, wciąż nam walca za mało. Dla dar, dla ciebie, eta любовь moja, tancują pary, damy, bajary, ty sa mną jedna. Tararidaram, taratatata, tararidaram, taratatara.
No właśnie, Andrzej Rosiewicz, troszeczkę po rosyjsku zabrzmiało, ale to piosenka też dla naszych siatkarzy, żeby jakoś dotrwali do końca meczu. Myślę, że tak będzie. No i tak balowo jest, nastrojowo, ale za chwilę telefony przyjmiemy. Pan tutaj poseł Maciej Małecki mówi, że coś by się skojarzyło, tak?
Tak, tak. I nastrojowy wals, piękna muzyka. Przypomniała mi się piękna uroczystość. Chciałbym przy okazji
własny ślub.
Skorzystać z okazji. Nie, własny jeszcze nie, ale pozdrowić serdecznie panią Jadzię Paradowską z Płocka wraz z małżonkiem.
Pozdrawiamy gorąco.
Świętowali właśnie w ostatnich dniach 50-lecie małżeństwa. Panie Jadziu, serdeczne gratulacje. Niech pan Bóg błogosławi na każdy dzień.
Tak jest i dziękujemy za zaangażowanie.
Ale panie pośle, czemu pan tak się tutaj odżegnuje od własnego? Myślę, że my wszyscy na to czekamy, słuchacze także.
Poinformujemy w odpowiednim czasie. Myślę, że to będzie wydarzenie sezonu.
Ale trzeba zrobić raz, a dobrze.
Tak jest, oczywiście. Ale rozmawiamy, bo temat poważny, no, ale my też się, troszkę się uśmiechamy, bo widzimy, że no, nie sposób jest tego nieraz przyjąć tak na całkowitą powagę. Jest telefon, bardzo proszę, Radio Maria.
Nie, halo?
Halo, proszę bardzo, słuchamy, Radio Maria, bardzo proszę.
Mówi Adam z Niemiec.
Panie Adamie, bardzo prosimy, słuchamy pana.
Tak jak ja nie jestem politykiem żadnym, ale jak słucham tych różnych dyskusji, tych rozmów, to po prostu nie mogę pojąć, że politycy, szczególnie opozycji, nie rozumieją. Ciągle słyszę słowo, to jest nie do pojęcia, jak tak można tego. Dla mnie to jest oczywiste, już od wielu lat jest jasne, że to jest po prostu te całe działania tego rządu, a szczególnie jego szefa, czyli obywatela Tuska, to jest po prostu sabotaż. To jest gigantyczny taki, no jakiego jeszcze nie było, no, można porównać go tylko z ten sabotaż, jaki robił doradca prezydenta Roosevelta, który był agentem rosyjskim, prawda? Więc ja widzę to, że to jest po prostu to samusieńko. To jest wszystko robione na zasadzie, że będziemy grali głupka, robić z siebie idiotę, ale swoją drogą będziemy planowo i systematycznie wszystko psuć. Przy tym otoczył się specjalistami od złodziejstwa i tak dalej, którzy oczywiście go będą zawsze bronić, pilnować, popierać i tak dalej. Moim zdaniem należałoby wreszcie mówić prawdę o tym ludziom, bo wielu ludzi, tak jak słyszałem w telewizji Trwam wcześniej, jakaś kobieta, która jest już właściwie sowietyzowana zupełnie, ma pretensje do właściwie nie wiadomo do kogo, nie potrafiła właśnie konkretnie nikogo obciążyć tym, co mówiła. Przede wszystkim PiS, chociaż najmniej winny, bo tak słyszała gdzieś tam w radiu czy w telewizji ten mainstreamowy i tak ciągle powtarzałem. I w związku z tym jeszcze to chciałem dodać, że niestety olbrzymia część Polaków jest już stała się Sowietami. Oni myślą nie inaczej jak tylko po sowiecku i po prostu słyszałem taki zarzut na przykład, że dlaczego ludzie z wyższym wykształceniem nie tłumaczą tym ludziom prostym, żeby jak to jest, na czym polega i tak dalej. Otóż w czasie pracy w Polsce miałem możliwość pracować na wyższej uczelni i wiem, kto kończył te uczelnie, kto robił doktoraty i tak dalej. To było wszystko ludzie partyjni, którzy absolutnie nie zasługiwali na zdobycie tych tytułów i są po prostu uzależnieni, boją się kompromitacji, są po prostu, na nich są haki i dlatego nic nie mówią. Tylko ci, którzy mówią odważnie, ci można powiedzieć na pewno zasłużył na ten dyplom, który ma. Ci inni milczący to są właśnie przeważnie tacy, którzy boją się tych haków, na których inni mają.
Dziękuję panie Adamie, bo mamy jeszcze innych słuchaczy.
Tak jest.
Pozdrawiam pana gorąco i wiadomo, że gdzieś z zagranicy widać lepiej. Być może rzeczywiście no, my się dziwimy, no bo trzeba się dziwić i prawda, to oddam głos tylko moje zdanie, jak no, tu nam rurę po dnie tak blisko puszczają. Tutaj jesteśmy, gastro nam depta po piętach i słyszymy jego oddech, a my coś chcemy zrobić, żeby być niezależnymi. No, no to rzeczy, które się nie mieszczą w głowie. Niech pan patrzy na niemiecką gospodarkę. Ona jak pędzi, jak lokomotywa, są pewne priorytety wytyczone i czy jest tak, ta gospodarka jest kierowana i tutaj nie ma dyskusji. Nie to, że zazdrościmy, no, ale popatrzmy, jak wygląda nasz interes narodowy pilnowany obecnie. Oddajemy głos pan poseł Maciej Małecki, tak? No,
jest pewna cena, którą trzeba płacić za zdecydowane stawianie polskich spraw na arenie międzynarodowej i polityk, który kieruje polskim rządem, musi się zdecydować, czy chce być lubiany i kochany na salonach i klepany po plecach jako fajny kumpel, może od czasu do czasu odebrać order na przykład od pani kanclerz, czy będzie w sposób twardy, ale uczciwy, konkretny, stawiał polskie sprawy. Jeżeli będzie walczył o polskie interesy, to będzie jednocześnie narażał się kilku innym krajom, bo nie ma się co łudzić. Unia Europejska to nie jest związek przyjaciół, którzy wzajemnie dzielą się wszystkim, co mają, tylko twarda walka o interesy narodowe. I kapitał ma narodowość i wygrywa ten, kto lepiej potrafi zadbać o swoje interesy. Tu warto spojrzeć trochę szerzej niż tylko na sprawę dywersyfikacji dostaw do Polski, bo no, przypominając, że gazociąg północny Nord Stream to jest projekt wspólny Rosji i Niemiec. Gdzie jest ta energetyczna solidarność europejska w tym przypadku ze strony Niemiec, które zgodziły się, żeby ominąć Polskę po to, żeby Polska od czasu do czasu mogła być zaszantażowana przez Gazprom, ale spojrzeć na rolnictwo, gdzie Francuzi potrafili doprowadzić do tego, że ślimak jest, zdaje się, postrzegany jako ryba, czy w innym kraju udało się wylansować marchewkę na owoc, a polscy rolnicy nie mogli wędzić kiełbasy przy domowych wędzarniach. Niższe dopłaty rolne dla polskich rolników. Wypychanie węgla i takie zakochanie się w zdrowej energii odnawialnej, która dziwnym trafem promuje kraj, na przykład Niemcy czy Francję, kosztem polskiego węgla. To wszystko to są kolejne takie jakby kroki, etapy, sfery, w których polska gospodarka jest skazywana na porażkę. Ale tak być nie musi i warunkiem do tego, żeby polskie interesy były mocno stawiane na arenie międzynarodowej, no mówiąc najprościej, żeby Polska zaczęła liczyć się na arenie międzynarodowej, jest silny przywódca i silny polski rząd. I tu słyszę od razu głosy Platformy, PSL-u, bo takie straszenie jest, że jeśli wygra Prawo i Sprawiedliwość, to co, wypowie wojnę komuś? Nie. Są metody dyplomatyczne, są negocjacje. Warto korzystać z naszych praw, które mamy jako członkowie Unii Europejskiej i z takich praw korzystał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Oczywistym jest, że to nie musi podobać się tym, którzy rywalizują z nami gospodarczo i dlatego premier Jarosław Kaczyński czy prezydent Lech Kaczyński byli tak źle przedstawiani chociażby w Niemczech. To jest zrozumiałe. I ze strony naszej powinno być raczej zadowolenie takie, że jeżeli premier wraca z dobrym wynikiem negocjacji z innych krajów, a tamte kraje, no, przywódcy tamtych krajów, czy opinia publiczna nie jest za bardzo zadowolona, to dla nas jest sygnał, że on walczył tam o polskie interesy. Natomiast jeżeli widzimy go poklepywanego po plecach przez możnych tego świata, bez jakichś konkretnych efektów dla Polski, no to jest lampka ostrzegawcza dla nas, że wybieramy kogoś, kto po prostu przekłada klepanie po plecach i fajne zdjęcia z ważnymi postaciami z różnych krajów nad polski interes narodowy, ale w ten sposób daleko nie zajedziemy.
Ty, proszę ojca, zwróciłeś uwagę na to, jak wygląda ta propaganda, różnego rodzaju wskaźniki, ale mówił też ojciec o przykładzie Niemiec, który gospodarka się rozwijająca i tak dalej. No, ja tutaj tak powiem, no ale dlaczego patrzymy na Niemcy, skoro to my jesteśmy Zieloną Wyspą, tak? Zieloną Wyspą była też Grecja, a co się dzieje w Grecji, co się działo jeszcze rok temu, przecież wszyscy pamiętamy, jak ludzie wyszli na ulicę, jak doszło do zamieszek. Nawiązując do głosu pana Adama z Niemiec, który dzwonił tutaj i sugerował działanie nie w interesie ogólnopublicznym, ja powiem tak. Szanowni Państwo, gdyby ta budowa terminalu LNG w Świnoujściu toczyła się w czasie wojny i gdyby doszło do tylu dziwnych zbiegów okoliczności, przypadków, no zakładam, że tutaj ktoś naprawdę miałby spore problemy, ponieważ no, pewne te sytuacje, które tutaj zaistniały, o których będziemy mówić, te wszelkiego rodzaju niejasności niewyjaśnione sprawy, rzeczy, o których my jako posłowie opozycji nie możemy mówić, bo po prostu albo się nam tego zabrania, albo nie udziela się odpowiedzi, na pewno no, byłyby przedmiotem rozprawy Sądu Wojennego. A co do tych kwestii związanych z tym, że no być może niektóre osoby nie chcą przejrzeć na oczy. Szanowni Państwo, wszyscy prędzej czy później odczujemy, niestety najprawdopodobniej prędzej niż później, skutki działań tego rządu i jego zaniedbań. I bez względu na sympatie polityczne, na takie bądź inne przekonywania, każdy z nas za to zapłaci. Ja tylko podam przykład, tak jak to było chociażby z tak zwanym Dniem Wolności Podatkowej. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości ten Dzień Wolności Podatkowej, czyli dzień, jak długo musieliśmy pracować na podatki, to tak dla wyjaśnienia, to był 16 czerwca. W roku 2013 czy 2014 za czasów Platformy Obywatelskiej to był 22 czerwca. No teoretycznie tydzień czasu to jest niedużo, tak? Ale porównując podatki, jakie zapłacił przeciętny mieszkaniec Polski, każdy, tak? Czyli pięcioosobowa rodzina, to będziemy mówili o pięciu osobach. 2013 rok do 2012 to było o 1000 zł więcej na osobę. Przecież te podwyżki VAT, różnego rodzaju likwidacja ulg, to wszystko się najszybciej odbija na tych, którzy są najmniej zamożni, na tych, którzy są po prostu najbiedniejsi. No niestety, no to tak jak z tym kanałem kodowanym oczywiście, kiedy wszyscy chcieliby oglądać siatkówkę, ale oglądają tylko ci, którzy sobie mogą na to pozwolić.
A reszta zgrzyta zębami może, albo nie wiem już co robi. Pan poseł Andrzej Jaworski jeszcze, tak?
W nawiązaniu do tego telefonu pana Adama z Niemiec, my jako opozycja nie dziwimy się takim, a nie innym zachowaniu obecnego rządu, bo oceniamy te zachowania jednoznacznie negatywnie i o tym mówimy non-stop. Zdziwimy się tylko i wyłącznie temu, że jeszcze jest tak dużo Polaków, którzy głosują na Platformę Obywatelską i ufają w poczynaniom ludzi tej partii. To jest nasze zdziwienie. A to zdziwienie nie bierze się z naszej sympatii czy niesympatii na zasadzie lubię lub nie lubię, tylko na podstawie konkretnych decyzji. Nie mówiliśmy w tej części jeszcze o samym fakcie sprowadzania gazu do Polski, dlatego że tak jak mówiliśmy, uważamy, że gazoport powinien powstać i powinien powstać jak najszybciej. I tutaj to, że nie powstał w 2012 roku, to jest wina rządów Donalda Tuska, to niezależnie od tego musimy inaczej spojrzeć na umowę, która została podpisana w sprawie sprowadzania gazu do Polski. Przypomnijmy, że tak zwany kontrakt katarski został zawarty 29 czerwca 2009 roku pomiędzy PGNiG a Katargazem i został on zawarty w taki sposób, że od stycznia 2015 roku do końca 2034 roku będzie on sprowadzany w formule take or pay. Co to oznacza? To znaczy, że albo bierzesz, albo nie bierzesz, ale i tak płacisz. I co to de facto oznacza? To oznacza, że nasz gazoport został zablokowany na dostawę gazu tylko od jednego odbiorcy. Tymczasem ten gazoport, który będzie za chwilę otwierany na przykład na Litwie, może sobie tego odbiorcę brać skąd chce i tych odbiorców może mieć w zależności od tego, ile będą poszczególni dostawcy żądać za to pieniędzy. Wydawałoby się, że jeżeli jest taki duży kontrakt na od 2015 do 34 roku podpisany, to ta cena powinna być ceną na tyle atrakcyjną, że wszyscy powinni być zadowoleni. Tymczasem my będziemy płacili za 1000 metrów sześciennych $550, a Litwini sobie załatwili, że będą płacić tylko i wyłącznie $360 za 1000 metrów sześciennych, co w ciągu roku daje różnicę około 860 milionów złotych. To są olbrzymie pieniądze. I to nie jest bez znaczenia, że w związku z tym gaz w Polsce, który będzie dostarczany do mieszkań, czy będzie dostarczany do zakładów, będzie droższy, bo my jako społeczeństwo będziemy drożej za to płacić. Ale ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale został podpisany kontrakt z Katarczykami, oni mają takie ceny i w związku z tym, jeżeli chcieliśmy mieć duże dostawy, to musieliśmy się na to zgodzić. Jest to też całkowita nieprawda, dlatego że chociażby wczoraj było spotkanie w Berlinie Angeli Merkel z emirem Kataru Tamanem bin Hamadanem Al-Thangiego, który zaproponował dostarczanie gazu Niemcom po jeszcze niższej cenie niż cena wynegocjowana przez Litwinów, więc tutaj dopiero rodzi się cała ta sytuacja, która pokazuje, w jaki sposób jesteśmy ogrywani. I to jesteśmy ogrywani na olbrzymie pieniądze, bo to są tak naprawdę nasze pieniądze, które de facto z naszych kieszeni wychodzą.
Tak, jeszcze?
Czyli tak jak w przypadku gazu rosyjskiego, okazuje się, że tani gaz rosyjski możemy wziąć z Niemiec, czyli ten gaz, który wezmą Niemcy od Rosjan i odsprzedadzą nam, wyjdzie taniej niż gaz kupiony bezpośrednio z Rosji. Tak, informacja podana przez pana posła Andrzeja Worskiego, że gaz katarski kupiony przez Niemców i być może kiedyś odsprzedany do Polski będzie miał lepszą cenę dla polskiej gospodarki niż gaz bezpośrednio kupiony z Kataru. Zresztą o tym, o niekorzystnym kontrakcie katarskim mówili sami zainteresowani, czyli wiceprezes PGNiG pan Andrzej Parafianowicz i były minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak.
Mówili w pięknych okolicznościach restauracji, prawda, przy tych
ośmiorniczki, jakieś inne bardzo wymyślne potrawy. Swoją drogą to jest
i przy łacinie tej takiej
niebywała, że w XXI wieku w kraju, który rząd ma ambicje gigantyczne na arenie międzynarodowej, a spisek dwóch kelnerów potrafi obnażyć jakieś tajne plany polskiego rządu. No,
i nic się nie dzieje dalej.
Tak, bo nawet wracając tylko do tej rozmowy, jest kilka wątków. Zły kontrakt z Katarem, gdzie jest świadomość osób bezpośrednio zainteresowanych tym, mających wiedzę, że polscy negocjatorzy w Katarze zawalili sprawę. Z tej rozmowy wynika, że jest zły kontrakt niekorzystny dla Polski. Druga sprawa, że firma wykonująca gazoport nie wykonuje tego tak, jak trzeba. No i afery nie ma. Prokuratura umarza. Jest wniosek Prawa i Sprawiedliwości złożony w ostatnich dniach o komisję śledczą w sprawie taśm prawdy, ale już słyszymy głosy posłów Platformy, że taka komisja nie ma racji bytu, bo przecież musi działać inna komisja, też zapowiadana na taśmach prawdy, w wulgarnych słowach przez ministra Sikorskiego, który radzi, jak załatwić Prawo i Sprawiedliwość komisją śledczą w sprawie ministra Antoniego Macierewicza. I z taśm prawdy, z tych, gdzie widzieliśmy była zapowiadana pewna sekwencja zdarzeń, czy to sprawa do druku pieniędzy, zabrania kompetencji z jednego ministerstwa przeniesienia do drugiego w zakresie do druku pieniędzy, czy z wyrzucenia ministra Rostowskiego i wstawienia ministra finansów, który będzie jakby posłuszny prezesowi Narodowego Banku Polskiego, a za to prezes Narodowego Banku Polskiego będzie mógł na pewne sprawy być może popatrzeć łaskawym okiem sprawy wygodne dla Platformy Obywatelskiej. I Komisja Śledcza w sprawie Antoniego Macierewicza, to potwierdza, że te rozmowy były podszyte faktycznymi zamiarami tych osób. W związku z tym, jeżeli mamy bardzo taką bulwersującą rozmowę dotyczącą nieprawidłowości, mówiąc łagodnie, przy budowie gazoportu w Świnoujściu i przy zakontraktowaniu gazu z Kataru, tutaj też powinny być podjęte zdecydowane działania polskich służb i także polskich organów śledczych.
Ja jeszcze dodam do tego, co powiedział pan poseł Małecki, który wcześniej poprosił mnie o analizę kursów akcji PGNiG-a, że to, co się dzieje także właśnie z budową terminalu i z zakontraktowanym gazem, ma wpływ właśnie na kurs akcji tej spółki, no, która jest jedną z kluczowych spółek naszej gospodarki. Jeżeli przeanalizujemy kursy akcji w ciągu ostatniego roku, to ze zgrozą możemy zaobserwować, że spadły one o niemal 20%. 20% straciły na wartości przy olbrzymiej kwocie, jaką PGNiG jest warty. No spadek z 6,25 do 5,04 to jest naprawdę tragedia. Chociażby biorąc pod uwagę, że w tym samym czasie WIG 20 poszedł prawie o 10% do góry, więc to także są straty, które ponosi nasza gospodarka.
Szanowni Państwo, ja tak zwrócę uwagę na te kwestie związane z negocjacją umowy z Katarczykami. Otóż my tutaj pan poseł Jaworski, Małecki podawali przykład Litwy i 9 podmiotów, z którymi prowadziła ona rozmowy, tak by wynegocjować tą cenę jak najlepszą. My mamy podpisaną jedną umowę, bardzo kontrowersyjną, z Katarczykami, ale co ciekawe, kwestia samej budowy terminala i tej umowy była badana przez Najwyższą Izbę Kontroli. I co się okazało, że wtedy, kiedy decydowały się losy umowy z Katargazem, podczas kiedy to zadeklarowano, że Polska będzie przyjmować te tankowce z gazem już od stycznia 2015 roku, a rozmowy takie toczyły się od stycznia do października 2009 roku i były prowadzone przez taki specjalny zespół do spraw polityki bezpieczeństwa energetycznego, otóż NIK wykrył, że z kancelarii premiera zginęły dokumenty z 5 posiedzeń tego specjalnego zespołu. No to jest po prostu niewyobrażalne, żeby z kancelarii premiera, to nie jest przecież budynek, do którego może wejść każdy. Akurat z tych posiedzeń kluczowych, gdzie były omawiane szczegóły umowy z Katarczykami i podpisania jej, te dokumenty miały zniknąć. No to nie jest przypadek, to nie jest zbieg okoliczności. Jak nie wiadomo, o co chodzi, wiadomo, że chodzi w tym momencie o pieniądze. I tutaj też jeszcze wracając do tematu tego terminalu, który budują Litwini. Zaczęli później niż my, skończą szybciej. I będą mieli go po prostu no, najprawdopodobniej lepiej wykonanego. Faktem jest, że terminal litewski ma mieć pojemność o 1 miliard metrów sześciennych gazu mniejszą niż terminal polski. Ale wolałbym mieć, szczerze mówiąc, taki, który ma 4 miliardy już teraz, niż taki, który ma mieć 5 miliardów, nie wiadomo kiedy i za jaką kwotę i w jakim stanie.
I my chcemy odebrać już telefony, tak? Jeszcze?
Wracając jeszcze do spółki PGNiG. Otóż PGNiG zakontraktował od spółki Polskie LNG 3,6 miliardów metrów sześciennych na regazyfikację, czyli taką gotowość regazyfikacji przez Świnoujście, mimo że za gaz zakontraktowany to jest tylko niecałe 1,5 miliarda metrów sześciennych. I to obciąża spółkę PGNiG, która będzie musiała płacić, mimo że przez ileś lat zapewne nie będzie korzystała z takiego obłożenia terminalu, a przypominają mi się takie wypowiedzi zarządu polskiego LNG, który chwalił się, że ma jedno z lepszych obłożeń terminalu w Europie, czyli taką zakontraktowaną usługę regazyfikacji, mimo że wygląda na to, że nie będzie czego regazyfikować, bowiem przy cenach gazu katarskiego, który jest jeszcze droższy niż rosyjski, musimy zadać sobie pytanie, gdzie ta nadwyżka gazu, w jaki sposób zostanie wpompowana w polską gospodarkę. Bowiem jeżeli w ubiegłym roku polska gospodarka zużyła 5,9 miliarda metrów sześciennych gazu, mamy prawie 10 miliardów metrów sześciennych gazu z Rosji. To w zależności ile stamtąd bierzemy, bo jest ten 15% poduszka, której możemy wziąć mniej, czyli nawet 9 miliardów. Do tego musimy dołożyć blisko 4,5 miliarda wydobycia własnego. Zaraz powiem dlaczego. No i ewentualne dobranie ze Świnoujścia czy z tańszego gazu Niemcy czy Czechy. Wtedy musimy zastanowić się, gdzie to wejdzie w gospodarkę, bo nagle nie skoczy zużycie gazu. A mówię o tym dlatego, że miasto stołeczne Warszawa, kiedy przestawiało część swojego transportu na autobusy gazowe przyjazne dla środowiska, to kupiło autobusy Solarisa napędzane gazem Gazpromu Germania. Czyli znowu mamy Gazprom. Ale to wynika z tego, że Warszawa, kupując te autobusy, zdaje się, że wcześniej Olsztyn taki zakup zrobił, dostawała w pakiecie i szkolenia, i stacje mobilne, i w zasadzie pełną usługę. Ja bym wolał, żeby pani Hanna Gronkiewicz-Waltz kupowała gaz od polskiego PGNiG-u zamiast od rosyjskiego Gazpromu, chociaż tu jest oddział niemiecki. Natomiast nasuwa się kolejne pytanie, dlaczego PGNiG nie wszedł w taką kooperację z jednym z polskich producentów autobusów po to, żeby wypracować nie tylko autobus napędzany gazem, ale przy okazji sprzedać kolejną partię gazu, z którym może mieć problemy przy liberalizacji rynku. I to jest kolejny przykład tego, jak nieuporządkowany rynek gazu mamy w Polsce.
Dziękujemy i odbieramy kolejne telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo. Halo, halo. Halo? Proszę, słuchamy. Jest pan na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Jacek z Gdańska. Już jestem na antenie, tak?
Tak, tak, panie Jacku, już.
Ja chciałem się odnieść do takiego wątku pobocznego, tego wypłycenia toru podejściowego do Świnoujścia. No, to jest moim zdaniem rodzaj niemieckiej agresji terytorialnej, gdyż takie ułożenie rury tuż pod dnem, tuż pod torem podejściowym powoduje brak możliwości pogłębienia tego toru i brak możliwości rozbudowy portów w Szczecinie i Świnoujściu. A przy tym to nie jest pierwsza taka akcja ze strony Niemiec, bo przypominam, w roku 2006, kiedy był rząd Jarosława Kaczyńskiego, ten tor podejściowy i cały port w Świnoujściu został zablokowany przez niemieckie siły zbrojne w czasie ćwiczeń marynarki wojennej. A to jeszcze ma dłuższą tradycję, bo w latach 80. marynarka NRD również od czasu do czasu blokowała tor podejściowy do Świnoujścia. No i tak wracam do tej obecnej sytuacji, że no w tej chwili Polska jest w roli petenta w stosunku do Niemiec, bo to my chcemy usunąć coś, co już jest zakopane. I mam takie pytanie do panów, jak już będzie po wyborach parlamentarnych i powstanie przyszły rząd reprezentujący Polskę, a nie jakiś inny kraj, to czy ten rząd zdecyduje się tą sprawę poruszyć i czy ten rząd zdecyduje się na ostre działania, bo wydaje mi się, że tutaj tylko postawienie sprawy na ostrzu noża i przy wysokim stopniu ryzyka może cokolwiek przynieść w kontakcie z silniejszym partnerem, jakim jest nasz zachodni sąsiad. To jest moje pytanie. Przechodzę na odbiór.
Dziękuję bardzo panu. Pozdrawiamy serdecznie. Pan poseł Andrzej Jaworski.
Panie Jacku, dziękuję za to pytanie i za tą wypowiedź właściwie, bo przedstawił pan w skrócie historię problemów na linii polsko-niemieckiej, jeżeli chodzi o porty i tory wodne w Świnoujściu i w Szczecinie. I tutaj proszę być pewnym, że my jako posłowie opozycji Prawa i Sprawiedliwości od samego początku na wszystkich dyskusjach, czy na Komisji Gospodarki, czy na Komisji Infrastruktury, czy na Komisji Skarbu Państwa, ten temat podnosiliśmy bardzo konkretnie, zebraliśmy pełną dokumentację i nie pozwolimy na to, aby przez takie czy inne działania tych czy innych urzędników obecnej ekipy rozwój jakiegokolwiek polskiego portu był zagrożony. jeżeli okaże się, że trzeba będzie dla rozwoju w naszych portów żądać zakopania tej rury, czy jej zmiany jej przebiegu, to oczywiście będziemy o to występować, bo z informacji, które mamy, ta inwestycja nie ma prawa zgodnie z prawem międzynarodowym utrudniać jakiejkolwiek inwestycji na terenie naszego kraju. Ale zapisy zapisami, a racja jest tylko wtedy, kiedy jest silna wola wypełniania tego typu elementów. Ja natomiast zapraszam pana do mnie do biura poselskiego w Gdańsku, które mieści się w budynku Solidarności Wały Piastowskie 24. Z przyjemnością z panem na ten temat porozmawiam.
Szanowni Państwo, ale to jest ten element, o którym rozmawialiśmy wcześniej, tak? Bo no, w tym momencie musielibyśmy mieć premiera, który potrafiłby postawić sprawę jasno i nie pozować na zdjęciach i dawać poklepywać po plecach, tylko jasno bronić polskich interesów. Natomiast no, wygląda to tak, jak wygląda. Co do, panie pośle, tych stawiania sprawy ostro, jak tutaj pan Jacek zauważył, ja myślę, że, proszę państwa, że to nie chodzi o to, żeby być ostrym, ale to po prostu trzeba być skutecznym. Prawo i Sprawiedliwość potrafiło takie być wtedy, kiedy w 2005-2007 roku rządziło, natomiast no później cóż, może spuśćmy zasłonę milczenia.
Tutaj ważne jest też planowanie pewnych inwestycji w przewidywalnym terminie. My, mówiąc w części telewizyjnej o budowie gazoportu, pokazywaliśmy, jak złym rozwiązaniem było to, że inna ekipa właściwie przygotowywała za czasów rządu Platformy Obywatelskiej kontrakt na dostawę gazu, a zupełnie inne osoby zajmowały się kwestią budowy tego gazoportu, mimo że jest on właściwie na kilkanaście lat powiązany z tym jednym konkretnym katarskim odbiorcą. I tu jest brak tej wyobraźni. Jeżeli zostanie ten gazoport rozbudowany, a takie są założenia, to też nie mamy odpowiedzi na pytania, jakie jednostki będą mogły wpływać, aby zapewnić z jednej strony bardziej komfortowy, jednorazową dostawę, a z drugiej strony możliwość kalkulacji, co się bardziej opłaca. Czy opłaca się, żeby wpływały jednostki tej wielkości, czy bardziej opłacałoby się, żeby wpływały jednostki jeszcze większe, co powoduje, że koszt dostawy jest znacznie tańszy. I tutaj tych pytań stawiamy bardzo dużo w stosunku do właściwie każdego aspektu tego tematu, ale problem polega na tym, że informacje, jakie uzyskujemy, są informacjami lakonicznymi albo wręcz bardzo często nieprawdziwymi, co też jesteśmy w stanie przedstawić.
Nie, chociażby teraz cytując wypowiedź już byłego ministra Skarbu Państwa, pana Budzanowskiego. Otóż my o problemach z gazoportem, o zagrożeniach dla jego inwestycji mówiliśmy w roku 2012-2013. No i w roku 2012 podczas posiedzenia Komisji Skarbu Państwa, to był 28 marca, pan Budzanowski powiedział, mówiąc szczerze, tutaj nie ma zmiłuj się. I później wszyscy wiedzą, że mają zakończyć inwestycje do końca czerwca 2014 roku. To mówił o budowie tego terminalu. Natomiast pan obecny szef Ministerstwa Skarbu Państwa, pan Karpiński, w lecie 2013 roku powiedział, że pierwotny termin ukończenia terminalu, czyli czerwiec 2014 rok, od początku był nierealistyczny. To powiem jeszcze, zwrócę Państwu na jeszcze jedną rzecz uwagę. Jeżeli mówimy teraz o kontrakcie z Katarczykami, o tym, że ten gaz ma przypłynąć na początku 2015 roku, no niedawno pojawiły się wypowiedzi szefa PGNiG-u o tym, że będzie to renegocjowane, tak? Bo no, trzeba w jakiś sposób zastanowić się, co z tym gazem zrobić. Ale o tym, że potrzeba jest renegocjacji tego kontraktu, mówiliśmy już w 2012 roku jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości i w roku 2013. Gdyby ktoś z Państwa zechciał sięgnąć do stenogramów posiedzeń Sejmowej Komisji Skarbu Państwa, zorientowałby się, że te wszystkie problemy, o których teraz mówimy i z którymi będziemy się wkrótce zmagać, za kilka miesięcy, za które przyjdzie nam zapłacić, były przez nas sygnalizowane już kilka lat wcześniej. I wtedy należało podjąć zdecydowane działania. Wtedy jeszcze sama pozycja negocjacyjna z Katarczykami byłaby zupełnie inna niż w tym momencie, kiedy w zasadzie no, dochodzi już do finalizacji tej umowy. A jeszcze niedawno, kiedy pytaliśmy pana wicepremiera Piechocińskiego o termin oddania budowy, o termin oddania gazoportu, zapewnił nas, że to będzie wkrótce, że to będzie niedługo. Natomiast jest taki szczegół techniczny. Otóż ten gazoport przed oddaniem musi przejść rozruch techniczny, różnego rodzaju próby i atesty. No i jedną z takich prób jest wypełnienie tego zbiornika gazem, żeby sprawdzić szczelność. Pytaliśmy, czy został już ogłoszony przetarg na to, żeby ten gaz do sprawdzenia szczelności dostarczyć, no skoro miał być oddany na początku 2015 roku. I odpowiedź była taka, że nie, jeszcze nie przystąpiono do rozpisania tego przetargu. A co dopiero mówić o dostarczeniu gazu? Wiadomo, że to też wymaga odpowiedniej ilości czasu.
Bałagan, który był przy budowie gazoportu i przy działaniach ministerstw tego rządu, myślę, że jest jak w soczewce widoczny w problemie azotowni, o której wspominałem w części w części telewizyjnej dzisiejszego programu. Otóż w projekcie gazoportu znalazła się azotownia, czyli instalacja, która miała dodawać azot do gazu sprowadzanego z Kataru po to, żeby obniżyć kaloryczność, energetyczność tego gazu. Bowiem polska norma, która w tamtym czasie obowiązywała, wymagała niższej kaloryczności gazu. Czyli gaz, który kupowalibyśmy z Kataru, bardziej kaloryczny od gazu rosyjskiego, przekraczałby polską normę i powinien zostać najpierw trochę zepsuty poprzez dodanie azotu, po to, żeby zgodzić się z normą, która obowiązywała jeszcze z czasów Związku Sowieckiego. I w tym samym czasie, kiedy projektowana była azotownia do gazoportu w Świnoujściu, w innym departamencie Ministerstwa Gospodarki trwały prace nad zmianą tej normy. I tu nie było koordynacji, po co wpisujecie azotownię, skoro my pracujemy nad zmianą normy, po to, żeby podnieść dopuszczalną kaloryczność gazu, który może zostać wtłoczony do rur w Polsce, no tym samym gazu, który będzie bardziej wydajny, lepszego gazu. I zmiana normy, zmiana tych widełek normy, bo to jest od do, to jest około miesiąca czasu, rozporządzenie. I azotownia znalazła się w projekcie, tak jak wspominałem, warta była około 400 milionów złotych, a kiedy została już po przetargu wykreślona z projektu, to okazało się, że cena zeszła o ledwie 200 kilkadziesiąt milionów złotych. W międzyczasie wycofała się firma, wycofali się Koreańczycy z przetargu i ten przetarg wygrali Włosi. I teraz należy się zastanowić, jaki był powód tego, że kiedy azotownia jest wpisywana do projektu, to jest wartość 400 milionów, a kiedy jest wykreślana, to jest 200 kilkadziesiąt. To trochę przypomina mi to taką sytuację, jeżeli ktoś buduje dom i dochodzi do wniosku, że obok domu postawi wolno stojący garaż. I ten garaż jest zakontraktowany na 40 tysięcy złotych, ale w pewnym momencie dochodzi do wniosku, no ja jednak nie będę budował garażu, nie mam na to pieniędzy. I zostaje wykreślony garaż z projektu, ale kosztorys nie obniża się o 400 tysięcy złotych, czy o 40 tysięcy złotych, ale o 20 tysięcy złotych, czyli połowę tego. No, to jest dla mnie mocno niejasne i przede wszystkim ten bałagan, że nie było sygnału od razu, po co wpisujecie azotownie, skoro za chwilę nie będzie jej potrzeba, bo my w naszym pokoju, w naszym departamencie zmieniamy normę.
Ja przypomnę, trwają rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów to terminal gazoport w Świnoujściu. Stracona szansa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Nasi goście, pan poseł Andrzej Jaworski, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Skarbu Państwa oraz pan poseł Maciej Małecki, pan poseł Wojciech Zubowski. Bardzo serdecznie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy. Pan Paweł z Płockiej.
Witam, Dicyny. Tak, serdecznie wszystkim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Spraw jest dużo, ja tylko dwóch spraw będę się trzymał. Mianowicie, Polska staje się krajem krzyczących paradoksów. Panowie obecni w studiu, dochodzicie prawdy. Chcecie w tym wszystkim po prostu być tymi, którzy są tymi nosicielami sprawiedliwości. Natomiast ci, którzy są sabotażystami, chodzą na wolności. I tutaj w tym momencie, jeśli chodzi o tą sprawę, pytanie, jaka jest szansa, żeby im się dobrać do skóry w taki sposób przykładny, żeby tym przyszłym ich, powiedzmy, tym następcom się radykalnie odechciało. Druga rzecz. Pan Janusz Piechociński przed wyborami do Europarlamentu mówi, że gazoport będzie w tym roku, w czerwcu, oddany do użytku. Po czym stajemy się za chwilę świadkami dwóch cudów. Pierwszy cud polega na tym, że tydzień po eurowyborach pan Janusz Piechociński doznaje nagłego olśnienia i mówi, że niestety dopiero w przyszłym roku, w czerwcu. No więc, czy taką ma słabą znajomość przedmiotu, sprawy, czy no nie wiem. A drugi cud, że ten człowiek, który jest autorem takiego kłamstwa, raptem cudem znalazł się w naszym radiu. I tego to już w ogóle nie rozumiem. Może, żeby ukrócić spekulacje na ten temat, wreszcie by ta sprawa została wyjaśniona, bo jako słuchacze Radia Maria mamy chyba do tego prawo. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Pawle, szczęść Boże. Proszę bardzo.
To jest bardzo ciekawe pytanie, ale myślę też, że dobrze, że od czasu do czasu osoby, które budzą nasze kontrowersje, są zapraszane, dlatego że możemy im wtedy zadać na antenie pytania, na które odpowiedzi w inny sposób nie jesteśmy w stanie uzyskać. Ja żałuję, że nie mogłem uczestniczyć w tej audycji nawet na zasadzie słuchacza, bo wtedy właśnie należy zadzwonić i zadać pytanie, dlaczego była taka, a nie inna wypowiedź i można bardzo, jak to się mówi, dokładnie, na żywo o pewne sprawy zapytać, które są dla nas sprawami bulwersującymi i o których tutaj mówimy.
Szanowni Państwo, co do pana Piechocińskiego, ja mogę powiedzieć jako poseł z województwa dolnośląskiego, że u nas też był i też coś obiecał, a później się okazało, że no tylko obiecywał. Chodzi tutaj o sprawy związane z KGHM i podatkiem od wydobycia niektórych kopalin. Natomiast wracając do pytania naszego słuchacza, ja myślę, że zwrócił pan uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, o której też mówiliśmy w czasie audycji w telewizji Trwam. Otóż jak realizacja tej inwestycji o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jak realizacja tej inwestycji no, stawia nas w jakim świetle w oczach innych. Ponieważ w oczach międzynarodowych firm, prezydentów doprowadziliśmy do sytuacji, w której budowa terminala LNG, bardzo ważnego dla interesu gospodarczego naszego kraju, dla interesu Polski, jest robiona niezgodnie chyba z zasadami, nie wiadomo kiedy ten terminal będzie skończony i nie wiadomo za jakie pieniądze. A najciekawsze i to, co powinno budzić największe obawy, to kto tej budowy dogląda i kto wykonuje, ponieważ no, głównym wykonawcą tutaj jest firma Saipem, firma, która jest firmą włoską, jest ona powiązana też poprzez różnego rodzaju kontrakty, jak wiemy, no, realizowała zadania dla Rosjan i należy sobie zadać w tym momencie pytanie, czy na pewno mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby budowę tak ważnej dla naszego kraju inwestycji no, miała dokonywać firma, co do której bezstronności gospodarczej, jeżeli mogę użyć takiego słowa, można mieć pewne zastrzeżenia. No a przecież sygnały o tym, że ta budowa jest prowadzona nie tak, to nie są tylko te rzeczy, o których mówimy my jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jako posłowie opozycji, ale to jest również to, na co zwracała taka jednostka, taka inspekcja jak Transportowy Dozór Techniczny. Jest to taka inspekcja państwowa, która właśnie miała za zadanie sprawdzać budowę tego terminala LNG w Świnoujściu, i oni na przykład w 2011 roku zwrócili uwagę na to, że wykryli około 750 wadliwych połączeń płyt kotwiących w tym zbiorniku na gaz, tak? Zwrócili się do wykonawcy o wyjaśnienie powodów zaistniałej sytuacji i o naprawę. I okazało się, że 4 razy odrzucali sposób naprawy zaproponowany przez Saipem, tak? Zgłaszali różnego rodzaju nieprawidłowości i usterki. Przynajmniej 3 z nich zakwalifikowali jako bardzo poważne, takie, które mogły zagrozić w przyszłości funkcjonowania tego terminalu, tak? Mamy informacje medialne o tym, że 2 razy były zgłaszane zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, które zostały w 2013 roku złożone do prokuratury przez szefów tejże instytucji, czyli tego transportowego dozoru technicznego, i chodziło to w jednym przypadku o wykonywanie napraw bez wymaganych uzgodnień z inspekcją, czyli mówimy tutaj o zbiorniku na gaz i o tym, że dokonywane były naprawy przez osoby, które nie miały właściwego nadzoru, co miało grozić w przyszłości awarii całego oddanego już terminalu. I tutaj wrócę do tego przykładu, kiedy mówimy o tym, że prawie jest skończony dom, a są fundamenty uszkodzone. A w kolejnym zawiadomieniu do prokuratury inspektorzy mieli informować, że jeden z włoskich podwykonawców sfałszował certyfikaty poświadczające kwalifikacje pracowników do spawania w nowoczesnych technologiach. Czyli tak jakbyśmy mieli robione operacje na otwartym sercu, i okazuje się, że ten profesor czy ten lekarz, który jej dokonuje, to tak naprawdę kupił sobie zaświadczenie, że może to robić na bazarze i no nie wiadomo, jak się skończy operacja na żywym organizmie. A więc nie tylko posłowie opozycji, ale też firmy, które to nadzorowały, czy jednostki, zgłaszały problemy z podwykonawcą. No i cóż, nadal nie wiemy, kiedy ten terminal będzie zrobiony.
Zaprosimy, pan poseł Małecki. Maciej.
W tych dniach wrześniowych przeżywamy właśnie obchody 75. rocznicy napaści na Polskę Niemiec i Związku Sowieckiego. I to jest też taka okazja do refleksji nad tym, co udało się zrobić w II Rzeczypospolitej, która miała tylko, licząc od 1918 roku do 1939 roku, ledwie 21 lat. Ale jeżeli odejmiemy 2 lata, 1920 rok, obrona przed bolszewikami, potem jeszcze najazdy band bolszewickich na Kresy Wschodnie do 1924 roku, kiedy został powołany Korpus Ochrony Pogranicza, to powstania śląskie, to mamy ledwie kilkanaście lat pokoju. Państwo wtedy sklejane z 3 zaborów, z różną walutą, z różnym prawem, z różnym systemem prawnym, z różnymi szerokościami torów kolejowych, potrafiło dokonać tak dużych inwestycji jak port w Gdyni, jak centralny okręg przemysłowy, jak stabilny złoty. I widać gołym okiem w tym przypadku, że sukcesy, peany na temat trzeciej RP, które słyszeliśmy w tym roku, zwłaszcza przy okazji 25. rocznicy rzekomo wolnych wyborów w 1989 roku, są mocno naciągane, bowiem Gdynia, która była budowana w dużo trudniejszych warunkach, została wybudowana dużo sprawniej niż dzisiejszy gazoport w Świnoujściu. I jeżeli jesteśmy przy bezpieczeństwie energetycznym Polski, to oprócz gazu Polska też jest zależna od rosyjskiej ropy. I w tym roku, wiosną, procedowaliśmy w Sejmie ustawę o zapasach paliw. I wówczas posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłaszali poprawki do tej ustawy do zabezpieczenia zapasów w kawernach, czyli w magazynach takich po wyrobiskach soli. To jest ważne. Chcę tutaj kilka zdań na ten temat powiedzieć, bowiem zapasy paliw, zapasy ropy naftowej powinny polskiej gospodarce wystarczyć na 90 dni. W przypadku odcięcia dostaw z Rosji, jakiegoś kryzysu, polska gospodarka powinna mieć na 90 dni swojego funkcjonowania odpowiednie zapasy ropy i paliw. Tymczasem największe polskie magazyny mają, owszem, taki zapas ropy naftowej i paliw, Jednak wytłoczenie tego zapasu zajmuje nie 90 dni, a 230 dni. Mówię o magazynach IKS Solino należących do spółki córki Orlenu. I na to było też przyzwolenie tego rządu na tą stałą niewydolność. Co więcej, w projekcie ustawy, nad którym pracowaliśmy, znalazł się nie wiadomo skąd wzięty zapis zmiany na 150 dni. Czyli co to znaczy dla polskiej gospodarki? Rosjanie zakręcają kurek z ropą i Polska ma 90 dni radzić sobie na zapasach zgromadzonych bez świeżych dostaw ropy. W przypadku ropy mamy dużo większe uzależnienie energetyczne niż w przypadku gazu. I my mamy na 90 dni zapasy, ale te zapasy wyjmiemy dopiero po 230 dniach. I dopiero zdecydowana postawa posłów Prawa i Sprawiedliwości, nasza poprawka przeforsowana najpierw w Komisji Energetyki, a następnie na sali plenarnej Sejmu, spowodowała, że ustawa o zapasach paliw wymaga na składujących dostosowanie instalacji do takich parametrów pozwalających na wydobycie zapasów w ciągu 90 dni.
Ja tylko jednym zdaniem mogę powiedzieć, że wygraliśmy z Rosjanami 3-2. Jest to wielki sukces dzisiejszego dnia.
W siatkę, ale nie w gaz.
Nie w gaz, ale przynajmniej cieszmy się, że tam, gdzie nikt nam nie przeszkadza, tam te sukcesy mamy, bo problemów z Rosjanami mamy w Polsce dużo więcej. No tylko dwa aspekty. Razem z panią poseł Izabelą Kloc, dzisiaj już senator, czego jej gratulujemy, zapytaliśmy o dlaczego Polska nie wprowadza embarga na rosyjski węgiel. Polski węgiel leży na hałdach, problemy kopalni są olbrzymie, a bez żadnego problemu gorszy rosyjski węgiel zalewa nasz kraj. Czy chociażby problem tego, że Rosjanie wchodzą do najlepszych polskich firm. Pani poseł Sadurska ostatnio bardzo mocno podkreślała sprawę Grupy Azoty, gdzie Rosjanie w tej chwili mogą mieć już za moment swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej tej grupy, a to jest jedna z bardziej ważnych, bardzo ważnej branży, która nie tylko jest elementem naszej gospodarki, ale także jest właścicielem wielu patentów, chociażby jeżeli chodzi o grafen.
Odebrałem telefon przed momentem, jest pan z nami, który czeka, to może oddamy głos dobrze i potem jeszcze pan poseł dopowie to, co się przypomni może. Słuchamy Radio Maria, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca oraz panów posłów Czech. Bardzo się cieszę, że panowie posłowie z uwagą wysłuchali wszystkich słuchaczy, ale szczególnie ten pan z Gdańska, który zwrócił uwagę na sprawy niemieckie. Muszę tutaj powiedzieć, od lat ja mówię o tym, że to nie było całe budowanie tej zależności energetycznej i nie tylko energetycznej, terytorialnej poprzez polityczne uniezależnienie się nie polegało tylko na podporządkowaniu się dyrektywą Unii Europejskiej, ale przede wszystkim Niemiec, które to Niemcy przez lata sterowały całą Unią Europejską. Inni posłowie przyznają także rację i także rację Maryja, że wszystkie zabiegi związane z energetyką, a przede wszystkim z terytorium i z euro spowodowały nieprawdopodobny krach w Unii Europejskiej. Dzisiaj mówi się o jakimś kryzysie, który minął i tak dalej, i tak dalej. Nic bardziej błędnego, ponieważ poseł Kuźmiuk przyznał, że Grecja zadłużona jest o 1/3 jeszcze więcej niż ta pomoc, która przeszła z Niemiec, czyli z Unii Europejskiej dla niej. Podobna sytuacja jest we Włoszech, podobna sytuacja jest w Hiszpanii, podobna sytuacja jest w Portugalii. To są państwa, które mają otwarte możliwość uzupełniania swojej energetyki, a nawet rozstrzygnięcie dzisiejszego moim drogą bardzo nierozsądnego, próbę odłączenia się Szkocji od Anglii, też jest oparta na tej samej energetyce. Natomiast zarzucono przez te ostatnie 7 lat, i tutaj panowie posłowie mają rację, zarzucono całą sprawę dotyczącą importu i uniezależnienia się od jednego kierunku. To wszystko dyktowały Niemcy przekonane o słuszności swojej polityki. Tu na temat Ukrainy nie będę się tutaj wypowiadał, bo to ma też podobne kryteria. Natomiast należy koniecznie walczyć, aby Niemcy ustąpiły w sprawie nie tylko portu w Świnoujściu, ale także innych portów. Sprawa z ropą naftową na rynku światowym o tyle się uniezależniła, bo wszystkie porozumienia, które obowiązywały przez bez mała dziesięciolecia, jak OPEC, nie OPEC, porozumienia różnych państw i tak dalej, one się zmieniały. Poza tym wiele państw uniezależniło się i nie przystępowało do tych smów cenowych. I ropa nie jest związana z terytorium. Natomiast gaz jest związany z terytorium i wiemy o tym poprzez Nord Stream, czyli ten niemiecko-rosyjski gazowy spowodował nieprawdopodobne uzależnienie Europy Zachodniej, przede wszystkim Niemiec, od tej gospodarki. Więc ja się dziwię bardzo, że tutaj odkrywa się, że to prezydent Putin i tak dalej, i tak dalej. I to nie są tylko, jak bardzo wiele osób próbuje tłumaczyć, że pani kanclerz Merkel ma korzenie NRD-owskie. To jest sprawa drugorzędna. Niemcy i urzędnicy i politycy przede wszystkim działają w imię racji stanu państwa niemieckiego. To państwo wymiera, bo nie ma tutaj niestety przyrostu naturalnego od lat. Cały import wszystkich osób, także z Polski, został zamknięty. Teraz on nastąpił. Z Kazachstanu on nastąpił także. Ciągle się uzupełnia. Naturalnie najlepsi są ci emigranci, którzy są odpowiednio dostosowani do cywilizacji tej europejskiej. No i tutaj mamy potężny konflikt ze sprawą państwa islamskiego. Na ten temat nie będę mówił, ale to też powinniśmy mieć na uwadze. Następnie przestarzała polityka w Polsce, która ciągle mówi, że my tutaj będziemy się bronić, bo tam jest jeden i ten jest najbliżej. Podczas dzisiaj polityka światowa opiera się na bardzo twardych regułach ochronie własnego terytorium. Ja myślę, że państwo będziecie w najbliższym czasie głosowali za obroną polskiej ziemi. Tutaj przypominam, i Radio Maryja tutaj miało i ma nadal czołową rolę, żeby bronić tego, bo obrona polskiej ziemi to jest obrona wszystkiego terytorium. I druga rzecz, starać się wszystkimi możliwymi sposobami przekonać, aby młode pokolenia nie porzucały kraju i nie zostawiali tam ludzie starsi bez pomocy, zdani na łaskę i niełaskę polityków, którzy poprzez swoje błyszczenie na europejskiej scenie politycznej zawsze twierdzą, że oni wiedzą lepiej i na pewno stworzą tak dla tych ludzi. No, sytuację już widać w szpitalach i tak dalej, i tak dalej. Polecam jeszcze stronę, którą prowadzimy z emigracji tutaj od lat, www.brońmypolskiejziemi.de. Dziękuję bardzo.
Tak, jeszcze imię dla przypomnienia i skąd telefon? Pan
Stanisław Niemiec.
No właśnie, pan pozdrawiam po głosie, ale jeszcze chciałem się upewnić. Dziękuję panie Stanisławie, pozdrawiamy gorąco.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Pan Maciej Małecki, bardzo prosimy.
Dziękujemy bardzo panu Stanisławowi za ten głos. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość stoi bardzo zdecydowanie na stanowisku, że polska ziemia powinna zostać w polskich rękach. mocno alarmujemy, że ten proceder przybrał bardzo groźne rozmiary, szczególnie na naszej zachodniej granicy. No do tego kolejny raz powtarzamy, do tego potrzebny jest zdecydowany rząd, zdecydowany premier, żeby ten proceder wykupywania ziemi przez podstawionych ludzi, tak zwanych słupów, ukrócić. Natomiast wracając do naszego głównego wątku, czyli bezpieczeństwa energetycznego Polski, należy mieć świadomość, musimy mieć świadomość tego, że dużymi krokami zbliża się kolejna negocjacja z Rosją nowego kontraktu, bowiem ten kontrakt kończy się w 2022 roku i za kilka lat rząd, który wtedy będzie kierował Polską, będzie musiał usiąść do stołu ze stroną rosyjską i negocjować nowy kontrakt. Wspominaliśmy, że przed bardzo niekorzystnym kontraktem do 2037 roku, zawartym przez rząd, w imieniu którego działał wicepremier Waldemar Pawlak, uchroniła nas Unia Europejska. Natomiast żebyśmy wtedy mieli konkretne argumenty w ręku, potrzebny jest w pełni funkcjonujący polski gazoport w Świnoujściu i to nie tylko z obsługą 5 miliardów metrów sześciennych, ale poszerzony do 7,5 miliardów metrów sześciennych. Też warto dodać, że spółka PGNiG wpisała do programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pomysł budowy drugiego terminala w Gdyni, takiego jak ma, podobnego na zasadach litewskich, który pływałby po zasadzie, pływałby po Zatoce Puckiej i regazyfikacja gazu skroplonego odbywałaby się na pokładzie tego statku. Inną kwestią jest, czy PGNiG dostanie na to odpowiednie środki. Gdyby w pełni był wykorzystany, dokończony przede wszystkim terminal w Świnoujściu na 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie i drugi pływający terminal po Zatoce Puckiej połączony z budowanymi magazynami gazu w Kossakowie, wtedy mielibyśmy mocną kartę przetargową w rozmowach z Rosją. No, przewidujemy, że te rozmowy będą zaczynały się w latach 2018-2019. W dzisiejszej audycji, która nieuchronnie zbliża się do końca, nie poruszyliśmy też straconej szansy gazu łupkowego, bo to też jest możliwość uniezależnienia się Polski od surowców z Rosji. Niestety tutaj też rząd ma duże zaniedbania, chociażby kilkuletnie opóźnienie w powołaniu pełnomocnika do spraw gazu łupkowego czy ustawy węglowodorowej jasno regulującej prawa i obowiązki podmiotów, które starają się szukać gazu na naszej ziemi.
No ale za to ma sporo sukcesów w nakładaniu podatków i likwidowaniu ulg, które przysługiwały tym, którzy się rozliczają. Ja tutaj tak nawiązując do telefonu pana Stanisława, chciałbym tak jedno zdanie. Życzyłbym sobie, żeby nasz rząd był chociaż w połowie tak skuteczny w zabieganiu o interesy swoich wyborców, swojego narodu, jak robi to rząd niemiecki, bo naprawdę mamy z tym spory kłopot. Pan Stanisław zwrócił uwagę też na problem demografii i tego, o czym też Prawo i Sprawiedliwość mówi od dawna, czyli tych młodych wszystkich osobach, które nie widzą dla siebie przyszłości w Polsce i wyjeżdżają za granicę, tam szukać pracy i tam szukać kawałka chleba. Mamy nadzieję, że uda się je sprowadzić, bo jak się okazuje, najwięcej ich wyjechało za czasów Platformy Obywatelskiej. Co do tej obrony polskiej ziemi, ja też tutaj zwrócę uwagę na to, że niedawno przecież były różnego rodzaju protesty, były blokowania ziemi, między innymi przez Solidarność Rolników Indywidualnych. Na ten temat wypowiadała się też Najwyższa Izba Kontroli. To dotyczyło w znacznej mierze województwa zachodniopomorskiego, ale również i dolnośląskiego. Tam wyniki kontroli były porażające, bo dla przykładu podam informację, województwo dolnośląskie, zaewidencjonowana sprzedaż ziemi dla cudzoziemców to było około 400 hektarów, ale po przeprowadzeniu kontroli okazało się, że było to około 1600. I nie mówimy tutaj o sprzedaży ziemi na słupy, czy o czym mówi pan poseł Małecki, a mówimy tutaj o sprzedaży ziemi spółkom z kapitałem zagranicznym, kontrolowanym przez podmioty zagraniczne. No niestety tych tematów, na które trzeba zwrócić uwagę, jest wiele, wiele więcej. Mamy nadzieję, że momencie wygrania wyborów, no, na naprawę pewnych rzeczy nie będzie jeszcze za późno, ale o tym będziemy rozmawiać w przyszłości.
No i właśnie rozmawiamy, tak sobie myśli, tak myślimy, to dlatego wielu, wielu lęka się rządów, kiedy powiedzmy Prawo i Sprawiedliwość by je sprawowała, bo byłaby w koalicji takiej mocnej, bo wiele spraw, wiele interesów mogłoby tutaj zostać ukróconych, prawda? Wiele procederów byłoby wyprostowanych. Panie pośle, patrzę na pana posła Andrzeja Worskiego i powoli podsumujemy naszą audycję już, bo czas nam się wypełnił.
Na pewno pierwszą rzeczą, którą będziemy robili, to będziemy bardzo mocno dbali o finanse publiczne. Nie może być tak, że inwestycje, które są realizowane za nasze pieniądze, z naszych podatków, później nie tylko są nie realizowane zgodnie z harmonogramem, ale okazuje się, że są wykonywane znacznie gorzej i znacznie drożej. To jest coś, co jest niedopuszczalne. My w Polsce niestety przyzwyczailiśmy się do tego. Wiele osób nie zwraca uwagi na to, jak duże pieniądze są wykradane i brak jest jakiejkolwiek reakcji. A druga rzecz, o której na pewno będziemy pamiętali, to będzie obrona naszych narodowych interesów. To nie jest tak, że ktoś, kto do nas się uśmiecha, ktoś, kto z nami się wita, klepie nas po plecach, to jest osoba, która będzie dbała o nasze interesy. Zawsze jest tak, że dany przedstawiciel danego państwa, danej firmy, danej korporacji pilnuje przede wszystkim interesów swoich, a u nas o tym obecna ekipa bardzo często zapomina.
Kiedy słyszymy o tym, że trzeba podpisać kolejny aneks na umowę w gazoporcie w Świnoujściu, na przykład na 250 milionów złotych, kiedy słyszymy o tym, że gigantyczna infoafera na 1,5 miliarda złotych, które poszło gdzieś bokiem przy informatyzacji Polski, kiedy autostrada omijająca Warszawę S8 kosztuje kilka kilometrów, miliard złotych, dwukrotnie albo więcej droższe stadiony, to warto zwrócić uwagę, że te pieniądze, te miliardy złotych, które gdzieś przeciekają w takich sytuacjach, rząd musi ściągnąć z podatków. To są wyższe opłaty polskich gospodarstw domowych i to są wyższe podatki polskich przedsiębiorców, głównie małych i średnich, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, dają miejsca pracy i muszą coraz więcej płacić właśnie na taką niegospodarność. I wspomniał pan poseł Wojciech Zubowski o zdecydowaniu w obronie polskiej ziemi, gdzie mamy dużo niższą siłę nabywczą, między innymi przez mniejszą konkurencyjność, przez to, że płacimy, że nasze przedsiębiorstwa, które chcą rywalizować z przedsiębiorstwami z innych krajów, na starcie są w gorszej sytuacji, bo muszą płacić więcej za energię. Mocno należy to podkreślić. Polska płaci najwięcej za gaz w Unii Europejskiej. To znaczy, że polskie gospodarstwa płacą więcej, tak zwani kuchenkowicze, bo to tak w tej branży gazowej nazywane są gospodarstwa domowe, i firmy, które używają gazu do celów przemysłowych. Jeszcze gospodarstwa domowe są jakby w taki ukryty sposób trochę dotowane przez tak zwany mechanizm subsydiowania skrośnego, czyli miksu tańszego gazu z wydobycia krajowego z droższym gazem kontraktowanym z Rosji. Ale to też są konkretne pieniądze w naszej gospodarce.
Pan Maciej Małecki i jeszcze pan poseł Wojciech Zubowski.
Szanowni Państwo, ja tak bardzo krótko chciałbym do tych wszystkich, którzy się nam przysłuchują, którzy zastanawiają się nad tym, co mówili i być może nie podchodzą do tego z pełną powagą, poprosić o jedno, żebyście Państwo zapamiętali tę audycję, zapamiętali to, o czym mówimy, no i zapamiętali tą datę, ponieważ do budowy terminalu i do kwestii związanych z nieprawidłowościami obawiam się, że będziemy zmuszeni jeszcze wielokrotnie wracać, ale będą to no, takie powroty w negatywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ nie sądzę, żeby ten termin 2015 roku, czy nawet 2016 był terminem realistycznym. No, to, co jest na taśmach prawdy Platformy Obywatelskiej, czy ten rok 2017, jest też po części terminem optymistycznym. Terminal LNG w Świnoujściu to taka troszeczkę tykająca bomba zegarowa i nam wszystkim przyjdzie za niego zapłacić. W związku z czym warto też pamiętać o tym, że byli parlamentarzyści, byli posłowie i była też partia, która mówiła już w 2011-2012 roku, że coś jest nie tak i trzeba na to zwrócić uwagę. Mówię o tym teraz, bo być może za kilka lat pojawią się pytania, dlaczego za gaz musimy zapłacić tyle, ale nie mniej, dlaczego wszyscy mają tańsze, a my mamy najdroższe. Tak jest na chwilę obecną, ale myślę, że wtedy te skutki będą dużo bardziej odczuwalne. Wtedy będziemy musieli przypomnieć po prostu o tej audycji i o tych wnioskach.
Oczywiście. Jest jeszcze taka zasada rzymska, prawa rzymskiego, chcącemu nie dzieje się krzywda. To znaczy, jeżeli państwo chcą nadal, prawda, narzekać, nadal mówić, że to jest źle, tak jest inaczej, no to po prostu nie chodźmy do wyborów, albo się w ogóle nie włączajmy w życie społeczne, ale wtedy nie narzekajmy, prawda, bo chodzi o to, że dużo rzeczy można naprawdę naprawić taką drogą pokojową, normalnych ustaw, normalnych rozporządzeń, tylko po prostu no, trzeba chcieć, żeby się to zmieniło, bo ja myślę, że bardzo wielu, no 50% absencji, prawda, wyborczej, mówi o tym, że te 50% no, chcę, żeby było tak, jak jest do tej pory. A nie wierzę, że tak jest, bo popatrzmy, ile mamy narzekających gdzieś w pociągu, gdzieś w przedziale, gdzieś w... No, kolejek takich na razie nie ma, ale gdzieś się spotykamy. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli wycofujesz się z życia społecznego, nie miej potem pretensji do innych.
Są kolejki do lekarzy.
Do lekarzy, o właśnie. Bardzo dobrze poseł przypomniał to na cały miesiąc. Ostatnie słowo pan poseł przewodniczący Komisji Skarbu Państwa, Andrzej Jaworski.
My jeszcze chcielibyśmy tutaj serdecznie Januszowi podziękować za możliwość wystąpienia w rozmowach niedokończonych, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że rozmowy na tematy gospodarcze są dużo trudniejsze i nie są może aż tak interesujące jak tematy czysto polityczne, ale o tych ważnych tematach no, nie ma możliwości wypowiedzieć się w sposób bardzo dokładny w krótkich audycjach, czy to w aktualności dnia, czy w krótkich, w jakichś tam wejściach w informacjach. Dlatego myślę, że ważne jest, aby nasi słuchacze, nasi widzowie mogli zapoznać się z całością materiałów, taką oczywiście, jaką możemy przekazać na dany temat i mam nadzieję, że jeszcze będziemy w stanie w niedalekiej przyszłości inne tematy gospodarcze
oczywiście,
poruszać.
Odsłuchać audycję można zawsze na naszym portalu. Już dzisiaj jest ta pierwsza część, tam były te slajdy sławne, zrobione przez panów i zespół. I także powtórka tej audycji będzie również w internecie, więc zapraszamy, zachęcamy, kto nie zdążył, kto nie całość, bo mecz, dzisiaj był ten wieczór taki, prawda, polsko-rosyjski, zwycięski, no więc jest okazja.
Ja również serdecznie dziękuję za możliwość przedstawienia naszej codziennej pracy w Komisji Skarbu Państwa i chciałbym też małe sprostowanie na koniec, bo jeśli dobrze pamiętam, wspominając o zakupie przez Warszawę autobusów na gaz w powiązaniu z Gazpromem Germania, wymieniłem nazwę Solaris. Prawdopodobnie to były autobusy Solbusa. Więc
Solaris są polskie przecież.
Tak, to też jest. To jest polski miks, tak. ale z Gazpromem Germania. Szkoda, że to nie jest miks polskiego producenta autobusów z polską spółką PGNiG.
O, i kończymy tym akcentem.
Dziękujemy ślicznie.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem nasi goście, pan poseł Andrzej Jaworski, pan poseł Andrzej Wojciech Zubowski, pan poseł Maciej Małecki. I dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli się do nas poprzez drogę telefoniczną.